Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo dziękuję Ojcze Piotrze. Dziękuję także wszystkim, którzy posługują w tej chwili w Toruniu. A jesteśmy rzeczywiście u Matki Bożej w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, a więc jeżeli Państwo też mają przed oczyma serca swojego ten wizerunek Matki Bożej w Wilnie, to tutaj jest replika tej kaplicy właśnie w Skarżysku Kamiennej. Zapraszamy oczywiście do nawiedzenia, a dzisiaj będziemy mówili, między innymi podamy motywację, dlaczego nawiedzać, ponieważ temat naszego spotkania to Maryja, ucieczka nasza w czasie próby. I tak w studio bardzo serdecznie witam księdza profesora doktora habilitowanego Marka Chmielewskiego, kierownika Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i doskonale Państwu znanego również z wieloletnich audycji Duki Naltum, a więc rozważania o duchowości. Za to już też bardzo serdecznie dziękuję, księże profesorze, no i cieszę się, że ksiądz profesor jest tutaj razem z nami.
Pozdrawiam wszystkich słuchających, szczęść Boże. Czasami żartuję, że już z tymi audycjami mogę konkurować nawet z audycjami z tym cyklem Jeziorany czy Matysiakowie, bo to już jest tam 920 kilka odcinków. Mam nadzieję, jak Pan Bóg pozwoli, że dociągnę do 1000 i na tym poprzestaniemy, a to będzie akurat na Wielkanoc 2022 roku.
Bardzo dziękuję i za każdy ten odcinek też słucham z uwagą. Ojciec dr Mariusz Tabulski Paulin, przeor klasztoru na Skałce w Krakowie, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Paulinów, też jest z nami.
Tak, bardzo się cieszę, że jestem tutaj, tym bardziej, że Sanktuarium Boże, Matki Bożej Miłosierdzia jest mi bliskie, bo pochodzę z Białegostoku, z parafii Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie jest grób i święte szczątki błogosławionego księdza Michała Sopoćki, więc takie łączą mnie też więzi z tym miejscem.
I o tych więziach pewnie też będzie okazja powiedzieć. No i gospodarz, ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium, proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej.
Pierwszy proboszcz. No tam na początku był chwilę proboszcz, ale to ja rozpocząłem tą budowę i już ponad 30 lat tutaj jestem. Także pewnie wielu mnie zna, serdecznie zapraszam zawsze i cieszę się, że możemy mówić z tego miejsca o Matce Bożej Miłosierdzia, o jej pomocy dla ludzi.
Dodam jeszcze, że wszyscy trzej kapłani są w Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski jako konsultorzy, a ksiądz profesor Marek Chmielewski jest również przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Ojciec doktor Mariusz Tabulski, ksiądz prałat Jerzy Karbownik są również członkami tego towarzystwa. Maryja, ucieczka nasza w czasie próby, temat naszych rozmów. No i spoglądam w stronę księdza profesora, który przyzwyczaił nas do tych rozważań pogłębionych, które no, dają nam taką strawę do przemyśleń także tej naszej duchowości, zgłębienia naszej duchowości. Księże profesorze, poproszę o wprowadzenie.
Temat jest bardzo adekwatny do czasu i sytuacji, jaką przeżywamy. Jakkolwiek byśmy nie patrzyli na to, co nas otacza i to, co się dzieje, na tę konieczność izolacji, dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i tak dalej, to jest to prawdą, że dla nas wszystkich jest to jakaś próba. Próba naszej odpowiedzialności za siebie, za innych, ale też i bez wątpienia próba naszej wiary. Biorąc pod uwagę to, że mamy ograniczony, czy też ograniczamy się, jeśli chodzi o udział w liturgii, w nabożeństwach, w dostępności chociażby nawet sakramentaliów, takich jak woda święcona, która przecież od stuleci, od chyba starożytności była traktowana jako skuteczne remedium, jako skuteczne sakramentalium właśnie w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Historia nas uczy, że kiedy były wielkie epidemie, wielkie zarazy dziesiątkujące Europę, to właśnie wtedy modlitwa, wtedy procesje pokutne, wtedy sprawowanie Eucharystii, a także posługiwanie się wodą święconą, to były te środki, które dawały ludziom nadzieję. W tamtych czasach także właśnie odwoływanie się do orędownictwa Matki Bożej to było źródło nadziei. Więc obecne czasy, które przeżywamy, są dla nas taką próbą, próbą wiary, próbą zawierzenia i szukamy w tej trudnej dla nas sytuacji jakiegoś oparcia w Bogu, szukamy oparcia w modlitwie i zwracamy się do tej, która jest naszą przewodniczką, naszą mistrzynią. Tą, którą Jan Paweł II nazwał, że jest taką gwiazdą przewodnią, jest tą, która idzie z nami w pielgrzymce wiary poprzez nasze życie. Mówimy o próbie. Maryja ucieczką naszą w czasie próby. Te próby są różne. Akurat mówimy, ten temat podejmujemy w kontekście tej obecnej sytuacji, która nas wszystkich dotyka i niepokoi, i być może też i wielu odbiera nadzieję i rodzi wielki lęk o przyszłość, ale nie zapominajmy, że są różne próby, jakim jesteśmy podejmowani, poddawani. Mamy próby fizyczne, które na nas spadają, na przykład choroba, zagrożenie zdrowia, zagrożenie bezpieczeństwa, utrata pracy, utrata środków utrzymania. Dla chrześcijanina to nie jest, nie tyle to jest kara Boża, bo byśmy bardzo upraszczali sprawę, ale raczej jako chrześcijanie widzimy w tym rodzaj próby, jakiej jesteśmy poddawani. Trochę tak jak w historii zbawienia byli poddawani próbie Izraelici podążający z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, właśnie wyprowadzeni na pustyni i tam poddawani ciężkiej próbie. Chodziło o to, aby pozwolili się przeprowadzić przez Morze Czerwone, pozwolili się przeprowadzić przez pustynię, aby całkowicie zawierzyli Bogu. Ilekroć się buntowali, tylekroć doświadczali właśnie różnych przeciwności. Mamy też i inne próby, no, dotykają nas próby moralne, których też jesteśmy świadkami i obserwujemy to w naszym otoczeniu, a więc na przykład zniewolenie kłamstwem, zniewolenie strachem, zniewolenie złem, wulgarnością. To wszystko jakoś nas zniewala. Jako chrześcijanie stajemy wobec takich wyzwań, z którymi musimy umieć sobie radzić i szukać środków, aby im przeciwdziałać. Są także próby duchowe, tak jak pokusy szatańskie, których każdy doświadcza. Chyba tylko Maryja nie doświadczała pokus, ale jeśli szatan ośmielił się kusić Chrystusa w jego ludzkiej naturze na pustyni, o ileż bardziej ośmiela się kusić każdego człowieka. Więc to jest jakaś próba także, sytuacja pokusy, tej zachęty do grzechu. Taką sytuacją próby jest też kryzys wiary, który się może zdarzyć, kryzys nadziei, kryzys miłości, a więc poczucie niekochania, odrzucenia, samotności. To są wszystko te próby, w których się człowiek może znaleźć, w których chrześcijanin się może znaleźć i de facto w różnych okresach życia się znajduje i szuka pomocy, szuka, jak mówimy, ucieczki. Dla naszej polskiej kultury, w naszej polskiej kulturze jesteśmy jakoś tak wychowani i przyzwyczajeni, że w pierwszym odruchu w sytuacji takich prób zwracamy się ku Matce Bożej. U niej szukamy pomocy w takiej właśnie sytuacji próby. Zauważmy, że większość pieśni maryjnych, a mamy ich bardzo dużo, nawet przejrzałem śpiewnik, wydaje mi się, że co najmniej 80%, może więcej, nie liczyłem tego tak dokładnie, ale uderzające jest to, że chyba w każdej pieśni maryjnej jest wezwanie jej jako pomocy, jest odwołanie się do niej jako pocieszycielki, jako orędowniczki, jako tej, która nas broni przed złem. Dla przykładu, już najstarsza pieśń maryjna w Polsce, Bogu Rodzica, zawiera właśnie ten motyw. Usłysz głos, napełnij myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy. Dalej mamy taką pieśń, gdy nas ogarnie trwoga, właśnie mowa o trwodze, o próbie. I dalej śpiewamy, Matko, wspomóż nas, przyczyną swą uboga, Matko, wspomóż nas, Matko, o wspomagaj nas, nieustannie, w każdy czas. Weźmy inną pieśń, jak na przykład, Matko Najświętsza, do serca Twego mieczem boleści wskroś przeszytego, wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Bardzo wiele takich, tu trudno cytować wszystkie pieśni, to tylko maleńki przykład, że chyba w każdej pieśni jest ten motyw odwołania się do Maryi jako tej, która jest naszą ucieczką, naszą pomocą, naszą orędowniczką. To właśnie wyrażają też maryjne inwokacje, maryjne tytuły, jakie pobożność chrześcijańska nadaje Maryi. Do niej bowiem zwracamy się jako naszej opiekunki. I tak na przykład mamy chociażby w litanii loretańskiej wezwanie do Maryi ucieczki grzeszników. Tytuł Maryi ucieczki grzeszników, po łacinie refugium peccatorum, ten tytuł pojawił się bardzo wcześnie, formalnie na Soborze Nicejskim w 325 roku. Ale sama idea pomocy, jakiej Maryja udziela ludziom grzesznym, jest obecna już w pismach ojców Kościoła w II wieku, więc bardzo wcześnie. Na przykład u świętego Justyna, który zmarł w 165 roku, a w ślad za nim u wielu późniejszych teologów i pisarzy chrześcijańskich, Maryja była ukazywana jako przeciwstawienie Ewy, matki żyjących, tej, która ściągnęła na ludzkie pokolenie nieszczęście. Maryja jest tą, która właśnie wyzwala z grzechu. Jest tą, która przez swoje posłuszeństwo naprawia grzech Ewy. A więc jest tą, do której grzesznicy mogą zwracać się i znajdować u niej swoją nadzieję. Ona jest nazywana od starożytności nadzieją grzeszników. Takim określeniem posługują się najstarsi piewcy pobożności maryjnej, jak święty Ambroży, zmarły w 397 roku, który ukazuje Maryję w kontekście zbawienia, jakiego dokonał Chrystus, i nie waha się stwierdzić, że ona dokonała zbawienia świata i poczęła odkupienie wszystkich ludzi. No, teza, która może budzić pewne kontrowersje, ale Ambroży aż tak dalece idzie w uznaniu tego orędownictwa Maryi, że niemal jej przypisuje udział w zbawieniu świata. Podobnie święty Efrem Syryjczyk, zmarły w 373 roku, celowo tu przywołuje daty śmierci tych ojców Kościoła, aby pokazać, że już właśnie wtedy, w III-IV wieku, ten tytuł Maryi jako ucieczki grzeszników już był bardzo żywy w pobożności. Właśnie Efrem Syryjczyk zwraca się wprost do Maryi słowami: Witaj, ucieczko i obrono grzeszników. Witaj, Ty łagodzisz cierpienia. Witaj, nadziejo wszystkich prawych, dręczonych przeciwnościami. Witaj, słodka pociecho i obrono nawróconych. Witaj, najskuteczniejsza pojednawczyni całego świata. Te wezwania Efrema Syryjczyka jako żywo przypominają nam wezwania z znanego nam skądinąd akatystu, pięknego hymnu ku czci Matki Bożej pochodzącego z VII wieku. Dalej Maryja jest wzywana także w litanii loretańskiej jako ta, która jest pocieszycielką strapionych. Ten tytuł w brzmieniu Matka Boża Pocieszenia, właśnie Maryja jako ta matka pocieszenia, patronuje co najmniej 25 z około 350 koronowanych sanktuariów w Polsce. Czyli około 25 sanktuariów w Polsce to są sanktuaria pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia, czy też Matki Bożej Pocieszycielki. Pielgrzym, który przybywa do takiego sanktuarium, jest w sposób szczególny popciągnięty, zaproszony do zawierzenia się Matce Bożej i u niej szuka wsparcia, szuka pociechy, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, czyli szeroko rozumianego strapienia, bo kryzys, bo ta próba jest źródłem strapienia, a strapienie to jest stan duchowej niepogody, gdy wszystko, a przede wszystkim sam człowiek, wydaje się bez chęci do życia. I wówczas Bóg wydaje mu się bardzo odległy, modlitwa pozbawiona sensu, zło wkrada się w myśli i serca, a codzienność wydaje się być bezsensem. Wprawdzie nie są znane badania socjologiczno-psychologiczne, w jaki sposób wierny, zwracając się do Maryi jako pocieszycielki, doświadcza jej wsparcia, ale sami z własnego doświadczenia wiemy, że z takim uczuciem pokrzepienia, pocieszenia, podniesienia na duchu odchodzimy z sanktuarium, sprzed oblicza Matki Bożej. Dla zdrowej pobożności maryjnej ważne jest natomiast właściwe, zgodne z duchem objawienia i nauczaniem Kościoła rozumienie pocieszenia. Pocieszenie, o jakim mówimy w kontekście mariologii, w kontekście maryjności, to nie jest chwilowe ukojenie, jakaś przelotna serdeczność czy czułość, jak zdaje się na to wskazywać potoczne rozumienie pocieszenia. To nie ma nic wspólnego z psychologizmem i nie jest propozycją łatwych i szybkich rozwiązań. Natomiast trzeba zobaczyć, jakie jest biblijne rozumienie pocieszenia. O tym bowiem mówi Stary i Nowy Testament, a na nim bazuje nauczanie Kościoła. Otóż przede wszystkim chodzi o ukierunkowanie na nasz cel, jakim jest zbawienie. To właśnie w zbawieniu znajdujemy pociechę, w zbawieniu znajdujemy to utwierdzenie, że te wszystkie próby, przez które przechodzimy, będą naszym udziałem. Radością powiązaną z nadzieją jest to, że Bóg przez swoje wcielenie wszedł w ludzką kondycję, a przez odkupienie na krzyżu wyzwolił człowieka od zła, odpuścił grzechy, przywrócił mu dziecięstwo Boże i obiecał pełnię szczęścia po śmierci. W tym sensie Duch Święty nazywany jest pocieszycielem, gdyż nie tylko poucza i przypomina zbawcze słowa Jezusa, ale jak pisze święty Paweł, przychodząc z pomocą naszej słabości, uzdalnia nas do życia w prawdzie. W tej prawdzie, która mówi, że jest dla nas przygotowane życie w niebie, pełnia życia. I zapatrzenie się w Maryję i szukanie u niej pocieszenia jest tak naprawdę poszukiwaniem Chrystusa i pragnieniem dostąpienia udziału w Jego odkupieniu. Maryja napełniona Duchem Świętym, nazywana też przez ojców Kościoła pneumatofora, czyli ta, która niesie w sobie Ducha Świętego, jako pierwsza z ludzi i w sposób najpełniejszy uczestniczy w tajemnicy wcielenia i odkupienia, a jako w niebo wzięta, nie tylko jako wzór nowego człowieka, wskazuje nam drogę do nieba i wstawia się za grzesznikami i wyprasza im wszelkie łaski. Więc stając przed Maryją pocieszycielką, otwieramy się pełniej na dar zbawienia, który jest dla nas przygotowany. W tym sensie odzyskujemy radość i nadzieję. Radość, która ma swoje ostateczne źródło w zbawieniu. Bardzo często też do Maryi w sytuacjach trudnych dla nas zwracamy się jako orędowniczki i pośredniczki. Mówimy właśnie orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Te dwa tytuły, orędowniczka i pośredniczka, pod względem znaczeniowym są dość bliskie sobie. Orędować za kimś w języku polskim oznacza wstawiać się w jakiejś sprawie, udzielać poparcia, także pośredniczyć. Obydwa tytuły dotyczą tej samej troski dziewicy z Nazaretu, o powierzone jej dzieci Boże, które znajdując się w kryzysowej dla siebie sytuacji, wzywają Bożej pomocy przez jej pośrednictwo. Mimo że tytuł Maryi pośredniczki, a niekiedy także wszechpośredniczki łask, bo i taki tytuł funkcjonował w pobożności ludowej, to rozwój myśli teologicznej na ten temat obserwujemy dopiero praktycznie w pierwszej połowie XX wieku, kiedy ten temat Maryi Pośredniczki szczególnie staje się żywy w teologii, w mariologii. I to między innymi wiąże się z ruchem w Belgii, gdzie podjęto taką oddolną inicjatywę wystąpienia do papieża na początku XX wieku. Inicjatywą wystąpiono do papieża o ogłoszenie dogmatu maryjnego pośrednictwa, co skłoniło wielu teologów do zabierania głosu w tej sprawie. Temat ten ciągle gdzieś tam powraca w różnych dyskusjach mariologicznych. Wydaje się, że sprawę rozstrzygnął ostatecznie Sobór Watykański II, wyraźnie wskazując, że Maryja jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, a Jan Paweł II jeszcze dodatkowo w encyklice Redemptoris Mater wydaje się, że tę sprawę rozstrzygnął, mówiąc, że Maryja uczestniczy w dziele zbawienia Chrystusa właśnie jako ta nasza pośredniczka, więc Maryja nie jest tą pośredniczką, która by wyręczała Chrystusa, jedynego pośrednika między ludźmi a Bogiem, ale jej pośrednictwo jest uczestniczące. Jest pośrednictwem macierzyńskim, tak jak matka, która wstawia się za swoimi dziećmi, ale Maryja nie jest tą, która dokonała zbawienia, bo i takie pojawiają się czasami określenia, że Maryja jest współodkupicielką. No to są rzeczy nie do przyjęcia, bo jedynym naszym odkupicielem jest Chrystus. Maryja jest tą, która prowadzi nas do Chrystusa, jedynego odkupiciela. Kiedy znajdujemy się w sytuacji próby, szczególnie tej próby duchowej, ona prowadzi nas do Chrystusa. Tak jak to mamy na ikonie jasnogórskiej, która jest typem Hodegetrii. Zawsze mnie to fascynowało. Duża postać Maryi, piękna twarz, smutna, te rany na twarzy, które przyciągają uwagę pielgrzyma. I kiedy pielgrzym kontempluje czy medytuje nad tą ikoną, dostrzega ten dyskretny gest prawej ręki pokazujący na Jezusa. Maryja zdaje się mówić: idźcie do Niego. On tu jest tym, który dokonuje dzieła zbawienia. W tym sensie Maryja jest tą naszą pośredniczką. Ona zawsze nas prowadzi do Jezusa. Kiedy czasami wydaje się, że już tak bardzo upadliśmy w grzechu, że już nie mamy nawet śmiałości wznieść oczy ku Bogu, to zawsze mamy śmiałość zwrócić się do Matki. To tak jak w naszym doświadczeniu rodzinnym, jak dziecko coś przeskrobie, no to raczej boi się surowości ojca, to idzie do mamy i mama jakoś to załatwi. Oczywiście to bardzo ludzkie takie podejście, ale pobożność ludowa intuicyjnie wyczuwa, że w Maryi znajduje tę orędowniczkę, która może nas, grzeszników, stawić przed oblicze Boże, które jest obliczem bogatym w miłosierdzie. W tym sensie Maryję wzywamy także jako matkę niezawodnej nadziei. Ten tytuł Nadziejo grzesznych, nadany Maryi przez świętego Efrema w IV wieku, powracał wielokrotnie u różnych późniejszych autorów, którzy nazywali Maryję po łacinie spes humani generis, spes omnium miserorum, czyli nadzieja całego rodzaju ludzkiego, nadzieja wszystkich biednych, nadzieja zdesperowanych, nadzieja naszego zbawienia, spes nostra post deum unica, nadzieja nasza jedyna po Bogu. To są określenia, jakie na przykład znajdujemy u Piotra Abelarda w późnym średniowieczu, czy u innych autorów. Nazywanie Maryi Matką Nadziei dla grzeszników nawiązuje do zdania z Księgi Mądrości Syracha. Tytuł Mater Spei, Matka Nadziei, pojawia się też u wielu średniowiecznych autorów. Został użyty w hymnie Salve Mater Misericordiae. O jego popularności świadczy fakt, że w nieco zmodyfikowanej wersji Signum Certe Spei, czyli znak pewnej nadziei, ten tytuł pojawił się w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II w numerze 68, w którym czytamy, że Maryja w niebo wzięta przyświeca pielgrzymującemu ludowi Bożemu jako znak niezachwianej nadziei i pociechy. znak niezachwianej nadziei i pociechy, signum certe spei. Te słowa też cytuje katechizm Kościoła katolickiego, a więc te tytuły maryjne, które wypracowała pobożność ludowa, znalazły się także w oficjalnym nauczaniu Kościoła, co potwierdza ich trafność, ich słuszność i ich adekwatność do doświadczenia próby, w jakiej człowiek się znajduje. I na koniec tego przeglądu różnych tytułów maryjnych, w których zawiera się właśnie ta potrzeba zwrócenia się do tej, która jest naszą matką, na koniec wypada przywołać tytuł, który związany jest z tym miejscem, z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, a więc Matki Miłosierdzia. Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, w encyklice o miłosierdziu, nazywa Maryję Matką Miłosierdzia, Matką Bożą Miłosierdzia lub Matką Bożego Miłosierdzia w trzech wersjach i zaznacza, że każdy z tych tytułów posiada swój głęboki sens teologiczny. Maryja jest Matką Miłosierdzia, a więc tą, która jako pierwsza dostąpiła Bożego Miłosierdzia i jako pierwsza poznaje bogactwo Bożego Miłosierdzia, ale jest także tą, która ze swoją miłością pochyla się nad grzesznikiem. Przypomnijmy, to jest też nauczanie Jana Pawła II, że miłosierdzie to szczególna postać miłości. I tu, korzystając z innych autorów, między innymi z refleksji księdza profesora Józefa Tischnera, powiedziałbym tak, że o ile miłość w takim doświadczeniu ludzkim ma charakter symetryczny, czyli jest jakaś równowaga, że miłujący obdarowuje miłowanego i miłowany odwzajemnia miłującemu, to miłosierdzie, można powiedzieć, jest taką miłością asymetryczną, bowiem to jest miłość, która się pochyla nad nędzą. W rewanżu za tę miłość ten nędznik nic nie jest w stanie dać oprócz własnej nędzy. Właśnie Bóg okazuje nam miłosierdzie, bo nam daje siebie, daje nam pełnię swej miłości, nie otrzymując od nas właściwie nic. Maryja jest właśnie tą, która okazuje nam swoje miłosierdzie, a w zamian często od nas otrzymuje niewdzięczność. Ale jest tą także, która dźwiga nas z tej naszej słabości, z naszego grzechu i przywraca nam godność dzieci Bożych. Mnie zawsze porusza to, że w rozważaniu Drogi Krzyżowej zaraz po pierwszym upadku Jezusa pojawia się stacja czwarta, Maryja. Spotkanie Jezusa z Maryją zdaje się dodawać mu sił do tego, aby kroczył dalej, aby w tej drodze zbawienia nie zatrzymał się tylko na upadku pod ciężarem krzyża. Więc podobnie i człowiek, jeżeli zwraca się do Maryi, jest w stanie dźwignąć się ze swojego upadku, wyjść z tej ciężkiej próby i podążać dalej drogą zbawienia. To taki pobieżny dość przegląd różnych tytułów maryjnych, którymi się zwracamy do Maryi w czasie naszej próby, znajdując w niej pociechę, pokrzepienie, umocnienie naszej wiary. Te tytuły maryjne, którymi się zwracamy w sytuacji naszych różnych prób do Matki Bożej, one zrodziły się z pobożności ludowej, pielęgnowanej w sanktuariach. I chyba szczególnie tutaj doświadczenie Jasnej Góry, ale także innych sanktuariów maryjnych pozwala nam znaleźć potwierdzenie, że idąc do Matki Bożej, do niej zwracamy się jako tej, która jest naszą ucieczką, naszą pociechą, naszym umocnieniem w sytuacji różnych życiowych prób, zarówno tych fizycznych, tych moralnych, jak i tych duchowych, o których wspomniałem na wstępie.
Bardzo dziękuję. To ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz profesor zakończył wspominając takie szczególne miejsca, w których Bóg chce objawiać swoją łaskę. Takimi miejscami są sanktuaria, do których pielgrzymują wierni, którzy pielgrzymują najczęściej w różnorakich potrzebach duchowych, materialnych, fizycznych. I jest z nami ojciec dr Mariusz Tabulski, Paulin, przeor klasztoru na Skałce w Krakowie, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Paulinów, ale także przez wiele lat stróż jasnogórskiego sanktuarium, bo Paulini właśnie są takimi stróżami tegoż miejsca, a przede wszystkim gospodyni tego miejsca, Matki Najświętszej. No i pytanie o taką praktykę tej ucieczki w czasie próby tych ludzi, którzy tam pukają do Matki Bożej, którzy spoglądają, jak też ksiądz profesor wspomniał, na ten obraz, w którym Matka Boża wizualnie dominuje, ale absolutnie usuwa się w cień, wskazując na Pana Jezusa.
Ja się bardzo cieszę, że ta nasza rozmowa dzisiaj właśnie jest ukierunkowana na to doświadczenie wiary, że Maryja jest ucieczką w czasie próby. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy i w studio, i przy mikrofonach, to mieliśmy już takie doświadczenie, które pozwoliło nam właśnie spotkać Maryję osobiście, jako tą, która nas przeprowadza. Ja zanim byłem, czy stałem się Paulinem, to byłem właśnie takim człowiekiem, który szukał w mojej osobistej próbie w młodości miejsca, gdzie mógłbym nie tylko oprzeć się, ale doświadczyć wyjścia z tej próby, co dalej w moim życiu. I miałem to szczęście właśnie spotkać osobiście Matkę Bożą Jasnogórską i od 32 lat jestem właśnie w zakonie Paulinów. I tak jak ojciec powiedział, właściwie każdy Paulin jest jasnogórski, nawet Paulini na Skałce są jasnogórscy, bo tam nas sprowadził Jan Kazimierz w 1472 roku właśnie ze względu na to, że chyba dobrze posługiwaliśmy w tym miejscu i on widział, że możemy również pomóc Skałce, Sanktuarium Męczeństwa Świętego Stanisława, ale to tak na marginesie. To doświadczenie jasnogórskie jest ponad, jak to Jan Paweł II podkreślił, ponad 600-letnie i Jasna Góra jest takim szczególnym miejscem, oczywiście kaplica i cudowny obraz, ale Jasna Góra jest, można powiedzieć, cała utkana z tych znaków, w których możemy widzieć i modlitwę, i walkę duchową, ale jednocześnie zwycięstwa. To są właśnie te wota, które są umieszczone w różnych miejscach. Część z nich oczywiście widzimy w kaplicy, a część z nich jest złożona jako dary. Ale one wszystkie właśnie mówią o tym wołaniu konkretnych pielgrzymów. Oczywiście są takie dary, czy takie wota i takie znaki na Jasnej Górze szczególne, które mówią o tym wołaniu. To myślę o tych darach królów, ale też i prostych ludzi. Kiedy wchodzimy do kaplicy, nad cudownym obrazem jest tam taki obraz namalowany w 1657 roku, a więc tuż po potopie, który mówi o tym właśnie wołaniu do Matki Bożej, o tym doświadczeniu tamtych pielgrzymów i tamtego czasu, do którego, wydaje mi się, potem całe pokolenia nawiązywały. Ja zacytuję fragmencik takiej dedykacji, która jest na tym obrazie, często możemy jej nie zauważać, ale ona przedstawia właśnie tą bitwę w 1655 roku. Bitwę Szwedów, którzy chcieli no, w drodze tego potopu również Jasną Górę zniszczyć. Jest taki napis. Przybyszło to Jasna Góra w ręku Matki i Dziewicy. W 1655 roku przez wojska szwedzkie 40 dni oblegana, lecz nie zdobyta. Władcom polskim podobało się nazwać ją Górą Zwycięstwa. Ty jednak nazywaj ją raczej krzakiem gorejącym, niespalonym przez ogień, nietkniętym wśród płomieni ognistych pocisków. Złóż dziękczynienie Bogu, który dał nam zwycięstwo przez Pana Jezusa Chrystusa, Jego Matkę. Pamiętaj też, aby potomności przekazać, jak wielkimi dobrami Bóg uwieńczył Polskę. To można powiedzieć jest taka dedykacja, która kluczowa jest, do której odwołujemy się we wszystkich momentach, bo i śluby Jana Kazimierza i potem cała ta droga i w czasie zaborów, i w czasie wojen, śluby narodu w 1956 roku, Wielka Nowenna, to wszystko, co potem było udziałem prymasa Wyszyńskiego, który osobiście odwoływał się bardzo często do tych wydarzeń jasnogórskich i do tego męstwa wiary, które naród i poszczególni pielgrzymi czerpali z tego miejsca. Przy tej okazji również chcę powiedzieć o innym takim znaku. Jeszcze wrócę oczywiście do prymasa Wyszyńskiego, ale chciałbym, bo jesteśmy w czasie, można powiedzieć, epidemii. Rok 1709, 10, 11 to była duża epidemia cholery, która dziesiątkowała Polskę. I to był czas, który zaowocował między innymi właśnie pielgrzymką pieszą z Warszawy na Jasną Górę. Nasz ojciec Ignacy Pokorski ruszył z pielgrzymami, prosząc, błagając o to, żeby Matka Boża ratowała od tej zarazy, która dziesiątkowała miasta i miejscowości. I wiemy z tradycji, że ta pielgrzymka przebłagalna zakończyła się cudem, bo ta epidemia wtedy ustała. Następnego roku już w tradycji właśnie dziękczynienia i tak do tej pory te pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę kroczą co roku. Potem oczywiście inne pielgrzymki dołączyły się, które miały różny cel czy misję, ale właśnie to pielgrzymowanie ma taki charakter. I potem w górnej części nad obrazem cudownym znajduje się taka blacha dedykacyjna, właśnie mówiąca o tym, że Maryja jest pogrączynią każdej zarazy. I ona jest właśnie na świadectwo tamtych wydarzeń, tamtej zarazy z początków XVIII wieku. Wiemy, że potem, można powiedzieć, takim owocem tych cudów, tych zmagań i tych zwycięstw była koronacja cudownego obrazu w 1717 roku. Ale jeszcze wrócę na chwilę do prymasa Wyszyńskiego, który właśnie w czasie próby swojej osobistej, czyli po jego internowaniu od 1956 do 1953 do 1956 doświadczył szczególnej pomocy i obrony w tej próbie, którą przeżywał nie tylko jako Stefan Wyszyński, ale jako prymas Polski, przeżywał to jako ten, który jest takim zakładnikiem w imieniu narodu. I w czasie tej próby dokonały się niezwykłe rzeczy w jego sercu, bo oddał się Matce Bożej w niewolę miłości, ale potem wielokrotnie i w trakcie zapisków więziennych, które pisał będąc w internowaniu, a jednocześnie wielokrotnie do nich, do tego czasu wracał i mówił, że nie oddałby ani jednego dnia właśnie z tej próby tego internowania, bo wtedy był bardzo blisko Matki Bożej, a jednocześnie doświadczył jej prowadzenia i mocy jej działania. I kiedy wyszedł właśnie z więzienia, to właśnie już jako człowiek umocniony w tej próbie mógł i był cały zdeterminowany, żeby wszystkim i wszędzie mówić o tym, że najskuteczniejszą paradoksalnie pomocą i mocą w tej walce z komunistami, a pewnie i głębiej, bo tu nie tylko chodziło o tą zewnętrzną opresję, ale przede wszystkim o tą wewnętrzną, bo śluby jasnogórskie, które napisał w Komańczy, mówiły przede wszystkim o tej wolności wewnętrznej, o tym, że człowiek może oczywiście być zniewolony zewnętrznie, ale może być wolny i tego sam doświadczył. I program ślubów jasnogórskich był programem właśnie uwolnienia z tej niewoli wewnętrznej po latach wojny, po całym bałaganie tych początków lat komunistycznych i właśnie w czasie komunizmu. I ta pomoc Matki Bożej miała być dla niego czymś nie tylko pobożnym, ale przede wszystkim paradoksalnie tą, która daje łaskę i sposób do zwycięstwa. Jeszcze tylko jedną rzecz, żebym nie przegadał tego wstępu, to tylko to, że on właśnie w jednym z pierwszych takich spotkań z kustoszami sanktuariów mówił bardzo ważne słowa, które wydaje mi się wciąż są aktualne i możemy my jako duszpasterze, ale też jako ci pielgrzymi to odkrywać, że zrozumienie naszej pobożności maryjnej musi wiązać się oczywiście z naszym patriotyzmem, bo zawsze byliśmy zagrożeni i Maryja była naszą obroną i pomocą. I maryjność polska, jak sam mówił, nie jest jakąś tanią religijnością. Miłość i cześć do Matki Bożej, oddanie się i uciekanie to jest cecha najbardziej właściwa Polakom, najbardziej Chrystusowa, bo chcemy być właśnie Chrystusowi, a Maryja nas prowadzi do Chrystusa. Odkrywamy w naszym katolicyzmie cechę istotnie chrześcijańską, dziecięcą maryjność. Dusza polska okazuje się właśnie taka ufna w stosunku do Matki Bożej. Jako naród mamy wiele cech dziecięcych, temperament, psychika, nawet nasze wady narodowe, pogoda ducha, dobroć, dobroduszność, gościnność, radość, dowcip, ale lekkomyślność, brak odpowiedzialności, brak wytrwałości, słomiany zapał. To wszystko cechy dziecka. Wady mogłyby być o wiele groźniejsze, gdybyśmy nie mieli właśnie tego instynktu dziecięcego, uciekania się do Matki Bożej. I podkreślał, nie możemy być mniej maryjni, mamy być bardziej maryjni, to znaczy mamy poprawiać, pogłębiać naszą miłość do Matki Bożej, związać ją z życiem. Ona jest najbardziej twórczą potęgą duszy polskiej.
Tak, Matka Boża z Jasnej Góry, kiedy też stajemy przed nią podczas apelu jasnogórskiego, a mamy taką możliwość, niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy, dzięki choćby telewizji Trwam, spojrzeć w jej oblicze, to tak sobie też myślę, że słowa apelu jasnogórskiego, samego apelu jasnogórskiego, jestem, pamiętam, czuwam, one nam podpowiadają również, jakby są taką odpowiedzią na temat Maryja, ucieczka nasza w czasie próby, bo jestem, Czyli tak jak Maryja, jestem przy Jezusie, jestem gdzie Jezus, jestem z Nim. Później pamiętam, co uczynił mi Bóg, prawda? Jak wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Pamiętam Jego słowa i czuwam, czyli jakby rozważam i zachowuję te słowa. I to jest taki chyba program na każdą próbę.
Tak, no, program, który powstał w czasie próby, bo to był 53 rok, 8 grudnia 1953. Prymas w tym dniu oddaje się Matce Bożej. W tym dniu ojciec Tomziński, ojciec Teofil Krause i kilka pań, między innymi pani Marysia Okońska, stoją przed Matką Bożą, wypowiadają właśnie 3 razy treść apelu, 10 różańca pod Twoją obronę, zawierzają ojczyznę i prymasa. I to ciągnie się, można powiedzieć, do dnia dzisiejszego i jest tym programem, ale jeszcze bym zwrócił na ten program w taki sposób uwagę, że tak jak powiedziałem na samym początku, że to jest okazja do zobaczenia, jak mam przeżywać moje problemy i moje doświadczenia, że to jest właśnie próba. To nie jest coś, jakieś przeżycie, to jest nieszczęśliwy wypadek albo nie wiadomo, co mi się przydarzyło, tylko ja dzięki spotkaniu z Matką Bożą mogę zobaczyć, że ona również miała doświadczenie próby i że ona mnie podprowadza pod tą próbę, pod biblijną próbę, pod chrześcijańską próbę i że ta moja próba jest okazją do wejścia właśnie w duchowość chrześcijańską, że ja nie muszę jej przeżywać emocjonalnie, że ja nie muszę jej przeżywać tylko po ludzku, że ja wobec całej bezradności mam środki do tego, żeby wiedzieć, jak tą próbę przejść. To myślę, że będzie okazja o tym oczywiście jeszcze rozmawiać w trakcie dzisiejszego wieczoru i rozmów, ale na pewno apel jasnogórski jest taką doskonałą szkołą właśnie modlitwy, duchowości chrześcijańskiej dla wiernych.
Wytrwałości, tak, gdyż tak. Jest systematyczny.
Tak, codziennie.
A z tym chyba taką wytrwałością dzisiaj mamy trochę trudności i to może być też jakaś taka podpowiedź na czas próby, żeby nie przestawać pukać, bo przecież napisane jest kołaczcie, prawda? A będzie wam otworzone. Szukajcie, pukajcie. Jeżeli przestajemy pukać, jeżeli przestajemy szukać, no to wtedy może być problem z otwarciem. Ale Matka Boża Jasnogórska nazywana jest też królową i rzeczywiście no, ma taki zamek jakby wokół siebie, ten klasztor jasnogórski. Tam jednak trzeba przez ileś bram otwartych oczywiście przejść, bo to jest taka królowa, która też pokazuje nam naszą godność, kim my jesteśmy, prawda? To nie jest wyniosła jakaś królowa, tylko taka, która pokazuje nam do czego my dążymy. Do czego zmierzam? Tak. Do tego, że to jest królowa, tam trzeba wejść, a tutaj, a patrzę teraz na księdza prałata Jerzego Karbownika, Matka Miłosierdzia, Matka Boża Ostrobramska, to jest matka, którą widzimy w oknie. Tutaj nie trzeba przechodzić przez bramy, nie trzeba wejść do specjalnej, nazwijmy to komnaty, czyli tej kaplicy jasnogórskiej, ale no, przechodzimy ulicą w zwykłych takich też okolicznościach życia, no i patrzymy. Ja mam takie doświadczenie, jak mama wołała mnie przez okno, bo była dobranocka, a wtedy była tylko jedna bajka, bo nie było internetu i to jeszcze jakieś 7-10 minut na cały dzień musiało tej bajki wystarczyć. I wtedy wołała: Darek, bajka. No i tak sobie też, kiedy patrzę na Matkę Bożą Ostrobramską, to widzę trochę tak moją mamę, jak mnie woła. I dzisiaj, księże prałacie, tutaj chodziłem sobie przed rozmowami niedokończonymi, szedł jakiś pan z psem, zatrzymał się, stanął na baczność, zobaczył, patrzył na, akurat był apel też jasnogórski, no i tak po prostu sobie przechodził z pieskiem, stanął na chodniku, zatrzymał się, modlił się, popatrzył na Matkę Bożą. To jest też jakiś taki szczególny znak. Jeszcze ten tytuł Miłosierdzia, taka matka spoglądająca przez okno na ulicę, gdzie po prostu żyjemy rytmem miasta, wsi, miejscowości, w której jesteśmy.
Dziękuję ojcu Darkowi za takie piękne świadectwo o Ostrej Bramie. Bardzo. Właśnie. Słuchałem tutaj księdza profesora Marka, który mówił właśnie z perspektywy całej historii. Ktoś ukazuje Matka Boża, do niej się uciekamy. Ojciec Mariusz mówił o Jasnej Górze. Ja patrzę tutaj jako duszpasterz tego miejsca, jak ludzie przychodzą do Matki Bożej. Nie może być inaczej. Podobno słyszałem, że kiedy wybrano kardynała Wojtyłę w Rzymie na Ojca Świętego, pytają się, skąd to jest, kto to jest. Ktoś krzyknął, Polako, a kto zaraz za tym szło, Czarna Madonna. Naród związany tak bardzo z Matką Bożą. No nie może być inaczej, skoro tacy wielcy mężowie naszego narodu mówią, prawda, zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to będzie zwycięstwo przez Maryję. Uczą nas tego. Myślę tutaj o chlądzie. Jeżeli mówi, wszystko postawiłem na Maryję. Mówi tutaj, prawda, sługa Boży kardynał Wyszyński. Czy te słowa Jana Pawła II. Cały jestem Twój. A ja jeszcze, wychowany w seminarium, gdzie byłem ceremoniarzem sługi Bożego, biskupa Gołębiowskiego, o którego beatyfikacji się modlimy i patrzyłem na niego, na to jego hasło Maria Spes Nostra. I kiedy jako ceremoniarz jeździłem z nim na różne uroczystości i zawsze było wiadomo, że jak biskup zaczyna mówić o Matce Bożej, to wtedy skończy, jak będzie mówił o Matce Bożej. Zawsze kończy o Matce Bożej. Więc nie może być inaczej. Proszę księży, no przecież apel, o którym tutaj mówicie, czy to jest nabożeństwo typowo polskie. Typowo polskie nabożeństwo. Maryjo Królowo Polski, to jest modlitwa naprawdę polska. Dlatego jeżeli my mamy takich nauczycieli, takich mężów, które nas uczą, no to właśnie patrzę, jak ten naród lgnie do Matki Bożej. Dzisiaj, to właśnie do Matki Bożej Miłosierdzia. Dzisiaj, kiedy ja jestem tutaj, w tym czasie pandemii, oczywiście u mnie są kamery wszędzie, można się modlić przez kamery i jak nigdy, tak od razu bardzo wiem, jeżeli coś się zawiesi kamera, od razu wiem, że się zawiesiła, bo słyszę telefony. Proszę księdza, nie słychać. Proszę księdza, nie widać. Nie możemy dostać się. To świadczy o tym właśnie, że ci ludzie przychodzą tutaj do Matki Bożej. W sposób szczególny. Tak, to jest Matka Boża Miłosierdzia. I tutaj, kiedy, moi drodzy, w 89 roku ona była sprowadzana, to ojciec tego sanktuarium, biskup Materski, pisał do nas i pisał w ten sposób, modlił się słowami, Matko, ze skrzyżowanymi dłońmi pozwól każdemu z nas znaleźć się w Twoich ramionach, usłyszeć bicie Twojego serca, poczuć się Twoim dzieckiem, spojrzeć Ci w oczy i powiedzieć z nadzieją w sercu, oto Matka moja. I mówił, że odtąd Maria będzie w Eucharystycznej Ojczystej Bramie, czekająca niczym ewangeliczny, miłosierny ojciec na powracające dzieci, przyciągnie wszystkich swoim wzrokiem, ukaże prostą drogę do nieba, także poniesie na swoich ramionach, kiedy przyjdzie chwila próby. I może to jest w tej chwili ta chwila próby. Przyponiesie nas na swoich ramionach. To dzisiaj tutaj, kiedy ci pielgrzymi przychodzą, uczę ich i ciągle powtarzam i wielu powtarza te słowa świętego Maksymiliana Kolbe. Maryjo, Matko Miłosierdzia, nie masz na swoim ręku Dzieciątka Jezus, to weź mnie na swoje ręce i przenieś szczęśliwie przez życie. A my teraz jeszcze dodajemy i to bardzo mocno. Przenieś mnie przez dzisiejszy dzień, przez czas pandemii i przez całe moje życie. To są, moi drodzy, to ja patrzę na tych ludzi, jak oni są związani. To jest Matka Miłosierdzia, oczywiście. To, co ojciec powiedział, że ojcze, jeszcze raz powtarzam, kamery mam i tak dalej, więc ludzie i w dzień, i w nocy przychodzą tutaj do Matki Bożej Miłosierdzia, aby u niej szukać wsparcia. I płaczą, i cieszą się, i są skarżyszczanie. I chciałbym, żeby tak się było. I coraz częściej tak jest, że wyjeżdżają z tego miasta tędy, żeby zatrzymać się przed Matką Bożą Miłosierdzia, pomodlić się, spojrzeć na nią i wracają, też właśnie tutaj dziękują, moi kochani. Także to tutaj w tym sanktuarium. No, ponad 3000 wod sanktuarium liczy ile? 20 lat, prawda? W 79. I ponad 3000 wod. Za każdym z tych wod kryje się człowiek o konkretnym imieniu, o konkretnym nazwisku, który przychodzi, dziękuje, prosi i tak dalej. Więc, moi drodzy, Ja widzę tą wielką, wielką pobożną Marinę. Proszę dzisiaj, w tym roku pierwsza pielgrzymka. Ciężko. Jak to zrobimy? Tak, przyszli ludzie, przy księdza idziemy. Idziemy. I przy pomocy leśników poszliśmy tą pierwszą pielgrzymką. To była cudowna pielgrzymka i bardzo, bardzo radosna. I taka ubogacająca. Więc dzisiaj zauważam, proszę księży, i coraz częściej ludzie przychodzą do nas, do księży. Niech księdz będzie świadkiem. Ja chcę się oddać w niewolę Matce Bożej. Ja chcę się oddać w niewolę Matce Bożej. Takich obrazków jest naprawdę dużo. To jest budujące i widzimy właśnie, jak ludzie tutaj szukają wsparcia, szukają pomocy. Jestem świadkiem tego i dlatego staram się wszystkich pielgrzymki, jakie tylko były, żadnej nie odwoływać. Wszystkie trwają. Oczywiście, jak powiadam, jest część duchowo, bo ludzie się modlą online, przez telewizję internetową, ale wszystkie się odbywają tak jak, no i ludzie są, tak jak choć świadkami byliśmy dzisiaj, też ludzie przyszli, żeby się pomodlić. Więc jestem z wielkim przekonaniem, że ta pobożność Maryjna w naszym, i ona ich ocali. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to będzie zwycięstwo przez Maryję.
Dziękuję. Ksiądz profesor?
Ojciec wspomniał właśnie o widoku, który też mnie zawsze porusza. Ludzi zatrzymujących się na ulicy, klękających na ulicy, zwróconych twarzą ku właśnie tej ostrej bramie. Chcę zwrócić uwagę tym, którzy znają to sanktuarium i tym, którzy jeszcze go nie znają, a pewnie tu przybędą, na napis, który jest na ostrej bramie. W Wilnie, którego tutaj Skarżyska Ostra Brama jest repliką, jest to napis po łacinie, subtuum presidium. Tutaj w Skarżysku jest to napis po polsku, pod twoją obronę. To jest taki zabieg dydaktyczny, czyli ktoś, kto staje przed Matką Bożą i nie wie, jak się modlić, to ma podpowiedź. To są słowa, warto zaznaczyć, że to są słowa modlitwy jednej z najstarszych modlitw chrześcijańskich, bowiem ta modlitwa pod twoją obronę, po polsku, subtuum presidium confugimus, powstała przed Soborem Efeskim, czyli przed 325 rokiem. I w różnych wersjach była stosowana w Europie już w IX wieku jako antyfona w liturgii godzin na uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej. A w roku 1917 w Egipcie odnaleziono fragment papirusu, który zawierał pierwotną grecką wersję tej modlitwy. I ta pierwotna wersja kończy się słowami Panno chwalebna i błogosławiona, oczywiście po łacinie, a po polsku Panno chwalebna i błogosławiona. Dalsza część tej naszej modlitwy, którą doskonale znamy, zaczynająca się od słów o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, czyli te tytuły, o których mówiłem. Ta druga część pojawia się dopiero w XVII wieku w Kolonii, w środowisku sodalicji mariańskich i była prawdopodobnie inspirowana kazaniami świętego Bernarda z Clairvaux. Jest to odwołanie się pod twoją obronę, prawda, czyli subtuum presidium. Łacińskie słowo presidium oznacza obronę, oznacza pomoc, straż, zbrojny szaniec, a w niektórych kontekstach może też oznaczać siły policyjne. Jest to więc odwołanie się do opieki Matki Bożej, ale właśnie takie bardzo mocne. Ufamy, że Maryja jest właśnie tą potęgą, która broni nas przed złem, przed nieszczęściem. I ta modlitwa jest przed naszymi oczyma w tych sanktuariach właśnie w Wilnie, w Ostrej Bramie i tutaj w Skarżysku. To jest właśnie sanktuarium, ośmieliłbym się tak powiedzieć, to jest sanktuarium właśnie na czas próby, bowiem skłania nas, zaprasza do tego, abyśmy przyzywali Maryję jako tę, która jest naszą pomocą.
To temat naszych rozmów. Maryja, ucieczka nasza w czasie próby. Ksiądz profesor, doktor habilitowany Marek Chmielewski, ojciec doktor Mariusz Tabulski, Paulin i ksiądz prałat doktor Jerzy Karbownik w naszym studio. Zapraszamy Państwa także do włączenia się w te nasze rozmowy. Podam dwa numery telefonów, które już od tego momentu są do Państwa dyspozycji. proszę o przygotowanie czegoś do pisania i zapisanie tych numerów, bowiem są inne niż te do studia, gdyż jesteśmy dzisiaj w Skarżysku Kamiennej w takim zaimprowizowanym studio przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Pierwszy numer 693 112 255. Powtórzę, 693 112 255. Drugi numer 693 112 200. 693 112 200. Kiedy tak też przysłuchiwałem się rozmowom, o nawet ktoś już dzwoni, to może ja zapytam za chwilę, a damy pierwszeństwo słuchaczowi. Bardzo proszę, halo. Prosimy. Halo, halo. Nie słyszę tu nikogo. To może druga linia. Prosimy. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. To się powinien na... Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A to się powinien na...
Panie... Panie Tomaszu, proszę o wyciszenie radia i już rozmawiamy przez słuchawkę telefonu.
Norbert.
A, panie Norbercie, przepraszam.
Chciałem, albo to jest mi bliskie sanktuarium i chciałem serdecznie księdza Kustosza pozdrowić.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Skąd pan jest?
Z Radomia.
Dziękuję.
Znamy się, bo ja pielgrzymowałem i nocowałem w księdza rodziny miejscowości.
Dobrze, to dziękuję i zapraszam zawsze do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. I dziękuję za pozdrowienia, też pana serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję panie Norbercie, bo to też forma świadectwa pielgrzyma, prawda? Tak, że tak. Tutaj pielgrzymował i też z Matką Bożą Miłosierdzia spotkał się. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Do audycji można?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Leszek z Czerska. Chciałbym się dowiedzieć, bo ksiądz profesor powiedział o Maryi i o jej tytule, że nie powinniśmy mówić współodkupicielką. I mam takie pytanie, bo uczestnicząc w nowennie środowej do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, właśnie jest fragment modlitwy, w którym ten tytuł występuje i tym tytułem zwracamy się właśnie do Maryi. Także jeśli można prosić o jakieś wyjaśnienie. Dziękuję, szczęść Boże i niech Bóg błogosławi wszystkich kapłanów.
Dziękuję panie Leszku, szczęść Boże. Tak, nowenna ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, więc jako redemptorysta też tutaj ta modlitwa rzymska, ale ksiądz profesor na pewno znakomicie to wyjaśni.
Problem polega na tym, że często w pobożności maryjnej, z uwagi na to zaangażowanie emocjonalne, następuje wyeksponowanie roli Maryi w takim stopniu, że zaczynamy gubić z oczu Chrystusa, który jest jedynym odkupicielem świata. To, co powiedziałem o ikonie jasnogórskiej, Maryja prowadzi do Jezusa i zdrowo ukształtowana mariologia, czy maryjność jako pobożność maryjna, jako cześć oddawana Matce Bożej, dobrze uformowana, zdrowa maryjność i zdrowa mariologia zawsze Jezusa stawia w centrum. Per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa. Maryja nigdy sobą nie przesłania Jezusa. Zauważmy, w Kanie Galilejskiej to nie Maryja dokonuje cudu, przemiany wody w wino. To Jezus dokonuje tego cudu, a Maryja tylko podprowadza. Więc ona uczestniczy w tym wydarzeniu, ale ostatecznie spełnia go Jezus. I ten tytuł współodkupicielka czasami jest przerysowywany. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w teologii, w mariologii ten tytuł, który jest właśnie kontrowersyjny z uwagi na to, że czasem idzie za daleko, został trochę wyciszony, jakkolwiek różne środowiska, zwłaszcza amerykańskie, stale podnoszą ten temat i domagają się ogłoszenia tak zwanego piątego dogmatu, czyli o Maryi współodkupicielce, ale póki co wydaje się to bezprzedmiotowe, dlatego że rolę Maryi w dziele odkupienia jasno wyjaśnił zarówno Sobór Watykański II, jak i wspomniany przeze mnie święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, mówiąc o tym, że Maryja uczestniczy w tym dziele odkupienia, a więc w jakimś sensie jest tą współodkupicielką, ale nie jest partnerem, że tak powiem. Jej rola w tym dziele jest tylko właśnie tej uczestniczącej po macierzyńsku. Natomiast zawsze te tytuły Maryja współodkupicielka budzi lęk, że popadniemy w pewne pomieszanie porządków, że pomniejszymy rolę Jezusa, a to już jest niezgodne z naszą wiarą. Więc na to tylko uczulam. Nie chcę powiedzieć, że nie wolno, że zakazane, że to jest jakaś herezja, bo byśmy tu znowu popadali w drugą skrajność, ale uczulam na to, żeby nie zapominać, że Maryja prowadzi do Jezusa. Kiedyś już w jakiejś audycji, chyba właśnie stąd, dzieliłem się takim moim doświadczeniem w pewnej parafii, kiedy była adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez grupę maryjną, przez kółka różańcowe i Legion Maryi, i jakaś pani, która prowadziła te modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, wypowiedziała bardzo ciekawą skądinąd modlitwę trwającą około 10 minut, zwróciła moją uwagę, ale w tej modlitwie ani razu, a podkreślam, była to modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, ani razu nie padło odwołanie do Jezusa. Więc to pokazuje pewien nieporządek, że nagle zaczynamy zapominać, że to Jezus nas zbawił. Maryja uczestniczy w dziele Chrystusa. I jeżeli na to tak mocno akcentujemy, to właśnie po to, aby nigdy nie zapomnieć, że ona prowadzi do Jezusa, nigdy sobą Jezusa nie przesłania.
Ja chciałem tutaj właśnie dodać, że możemy się tej zdrowej właśnie maryjności uczyć od świętych. Ostatnie właśnie całe promieniowanie prymasa Wyszyńskiego, promieniowanie nauczania Jana Pawła II, byliśmy wychowywani właśnie w tej zdrowej, dobrej pobożności maryjnej. Zresztą ja tylko chcę jeszcze podkreślić, że prymasowi Wyszyńskiemu tak bardzo zależało właśnie, żebyśmy byli maryjni, ale ze względu właśnie na Chrystusa. Mamy pomagać Matce Bożej, ale to Chrystus nas zbawia, więc te właśnie porządki, te akcenty są tutaj bardzo ważne, bo z nich potem rodzą się takie postawy indywidualizmu jakiegoś religijnego, jakiejś nadprzyrodzoności, sekciarstwa, prawda? To jest bardzo niebezpieczne, więc ten porządek i to posłuszeństwo, uległość może w tym, prawda, Kościołowi i drodze świętych jest bezpieczną drogą. Nie trzeba potem się gubić to właściwie Matka Boża nam chce podpowiedzieć, żebyśmy mieli jej ducha, a jej duch to jest właśnie ten duch uległy, pokorny, niewywyższający się. Warto sobie pomedytować Magnifikat i człowiek po prostu pokornieje i widzi, że te właśnie pomysły, które ma nawet dotyczące Matki Bożej, to no, po prostu są na pewno nie jej ducha. Jeżeli nie jej ducha, no to wtedy wiemy, czyjego są ducha, więc ze spokojem módlmy się właśnie Magnifikat i będziemy mogli śmiało potem być świadkami tej pokornego ducha Matki Bożej i o tym innym też mówić.
Pan Leszek wywołał tutaj temat, któremu można by poświęcić całą taką audycję. Przypomnę, że papież święty Paweł VI, poprzednik Jana Pawła II, 2 lutego 1974 roku w duchu Soboru Watykańskiego II wydał adhortację Marialis Cultus, czyli kult maryjny, w którym podaje bardzo przejrzyste zasady, jak ta pobożność maryjna ma się kształtować. Między innymi jest tam zasada tak zwana chrystologiczna, w której jasno papież mówi to, co właśnie ojciec Mariusz powiedział. Słuchajmy Kościoła. Jesteśmy w Kościele, więc w duchu Maryi słuchamy Kościoła. Maryja jest matką Kościoła, więc nie możemy po swojemu, albo ja wiem lepiej, bo ja czuję lepiej. Papież wyraźnie mówi, że zgodnie z zasadą chrystologiczną Maryja nie może przesłaniać Jezusa. I właśnie jeszcze dalej w tym dokumencie papież Paweł VI wskazuje szczególnie ważne modlitwy maryjne, które są jak najbardziej poprawne, które przede wszystkim powinny być w praktyce pobożności ludowej, a więc właśnie Magnifikat, a więc Zdrowaś Mario, tekst biblijny przecież. Zauważmy, modlitwa Zdrowaś Mario, a tym samym Różaniec, to jest rozmowa z Maryją o Jezusie. Kulminacyjnym słowem modlitwy Zdrowaś Mario jest imię Jezus. My często mówimy, że pomódlmy się do Matki Bożej na różańcu, prawda? Czy różaniec modlitwa maryjna. Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae parokrotnie podkreśla, że różaniec to modlitwa o sercu chrystologicznym, że to jest modlitwa chrystologiczna, rozmowa z Maryją do Jezusa. I właśnie to są takie niuanse, ale ważne z punktu widzenia kształtowania też zdrowej pobożności i zdrowej wiary.
I też w tej modlitwie rzymskiej nie występuje dzisiaj już ten tytuł współodkupicielki właśnie w celu uporządkowania tego, tutaj nie chciałbym powtarzać tego, o którym i ksiądz profesor i ojciec doktor mówili. Kiedy popatrzymy na ten uporządkowany nowy tekst modlitwy rzymskiej, to ten tytuł nie występuje, a wielokrotnie pojawia się słowo odkupiciel, oczywiście w odniesieniu do Jezusa, który jest jedynym odkupicielem człowieka i świata. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Tutaj słyszymy jakiś sygnał, to może tutaj. Dwa numery, proszę Państwa, 693 112 255 i 693 112 200. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za tą audycję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I chciałabym powiedzieć moje spostrzeżenie na kult Maryi i moje odniesienie w tych czasach trudnych, jakie w moim życiu Maryja ma miejsce. Ponieważ matka jest żywicielką od samego poczęcia, jej łono i cała natura, myślę, że i Ojciec Święty dał znak, to właśnie uważam, że to po prostu umiłowanie Matki Bożej nie może być dużo większe niż syna, bo to matka daje życie. Matka wykarmia dzieci od małego i Ojciec Święty moim zdaniem, jak przyjechał do Polski pierwszy raz, to pierwsze co zrobił, to po prostu nie witał się ze wszystkimi wielkimi tego świata, tylko ucałował naszą Matkę Ziemię, która nas karmiła i daje nam po prostu siłę do przetrwania w każdych najcięższych czasach, nawet pandemicznych. Także no, bardzo bym chciała po prostu, żeby mi właśnie księża wytłumaczyli, dlaczego właśnie ta żywicielka matka może na przykład tak mało się mówi o tym, że nas wykarmia, że tak jak matka wykarmi łono i poczęte dziecko, tak nasza ziemia wykarmi nas, gdy ją po prostu znajdziemy. W ziołach, w kościele się święciło zioła do tej pory, mówiło się, że to są nasze leki i tak mało w rządzie, w państwie polskim jest po prostu tego właśnie tej matki naszej na te ciężkie czasy, gdzie tak ludzie umierają. Czy Kościół by nam pomógł w tym, żeby właśnie uregulowało państwo polskie właśnie przepisy dotyczące właśnie stosowania ziołolecznictwa w Polsce, bo tego na pewno się nie stosuje przy COVID-zie na całym świecie. Może właśnie tutaj Radio Maryja na cały świat spróbuje właśnie taką iskierkę na świat wypuścić, że może te zioła by nas bardziej wzmacniały niż te leki, respiratory. W końcu to jest taki szczytny cel i ta matka nie pozwoliłaby.
Jak pani ma na imię?
Agnieszka.
Dziękuję bardzo pani Agnieszko. Trochę obok tematu dzisiejszego naszego tutaj spotkania. Temat Maryja, ucieczka nasza w czasie próby. Ja wiem, że może pani mi zaraz przywołać tytuł Matki Bożej Zielnej. I wtedy wejdziemy też w te tory. Natomiast tutaj widzę, że mikrofony wziął ksiądz profesor, ojciec tutaj też Mariusz. Czy jedno słowo do pani Agnieszki?
No, ja bym nie kruszył kopii, bo wszystko, o czym pani mówiła, się dokonuje. Wianki są święcone, ziemia jest błogosławiona w czasie procesji na wiosnę. Więc myślę, że wszystko w Polsce gra w kościele i to jakby ta pobożność właśnie ludowa czy podbożność maryjna, ona jakby jest realizowana. Może o tym się mniej mówi albo akcentuje, ale wydaje mi się, że przy tych akcentach ogólnoświatowych należy jednak, to tak jak uczestniczyłem w dziele nawiedzenia obrazu wielokrotnie, który towarzyszy wciąż, który peregrynuje po Polsce, i pojechać na trasę nawiedzenia i człowiek mówi, a to jest inna Polska, właśnie pobożna, maryjna, rozświetlone domy, ludzie, którzy przygotowują na spotkanie z Matką Bożą piękne dekoracje. Okazuje się, że jest to możliwe. Oczywiście w radio czy w telewizji o tym nie wiemy, więc może nasze wiadomości czy nasza świadomość jest kształtowana tymi brakami i dlatego może w takim poczuciu mamy jakiś niedosyt. Wydaje mi się, że to, o czym pani mówiła, jest realizowane. Ta tradycja święcenia.
Chyba, że pobożność zaczynamy jakby przeciwstawiać dobry ciągnik pobożności, prawda? Bo no, dzisiaj też, jak popatrzymy, to jednak święcenie pól, rozpoczynanie, czy żniwa, na ile tam jest też obecna modlitwa, a widzimy, że w każdej chwili może przyjść jakiś kataklizm, gradobicie, który nam wszystko zniszczy. Więc jakby ciągłe też oddawanie się, pomimo coraz lepszych ciągników, jakichś nawozów, czegoś tam nie wiadomo jeszcze, prawda? Jakby jedno nie stoi w kolizji do drugiego. Ksiądz profesor.
Pani poruszyła temat niezwykle ważny, też zasługujący może na osobną taką refleksję, a mianowicie w tej chwili jest moda na ekologizm. Wiele się mówi o naturalnym żywieniu, tej właśnie zdrowej żywności i tak dalej, różnych tego typu rzeczach. Trochę w tym duchu, tylko zapomina się o jednej podstawowej sprawie, o ekologii ducha. I tak sobie pomyślałem w tej chwili, może Pan Bóg dopuszcza na nas tę próbę, jaką jest cała ta sytuacja, którą przeżywamy obecnie, to wyłączenie, wyhamowanie i zaraza, która nas dotyka, może właśnie po to, abyśmy bardziej zadbali najpierw o ekologię ducha, o czystość ducha, o czystość naszych myśli, naszych pragnień, o porządek, a więc o zgodę z samym sobą w tym duchu, w jakim Pan Bóg nas stworzył. A więc przede wszystkim higienę psychiczną. Zauważmy chociażby to, co mamy za paskudzenie języka polskiego. No, tę wulgarność na ulicach. To jest jakiś przejaw właśnie braku czystości ducha naszego narodu. Od tego by trzeba było zacząć. I pobożność maryjna, zdrowa pobożność maryjna, służy temu, abyśmy odzyskiwali piękno i godność dzieci bożych. Człowiek jest całością i współczesna duchowość, zgodnie z tym, czego uczy Jan Paweł II, zwraca uwagę na to, że człowiek to jest uduchowiona cielesność, tu troszkę upraszczam wypowiedź Jana Pawła II, i uduchowiona cielesność. Człowiek jest całością. Jeżeli jest harmonia ducha, to będzie i harmonia ciała. I wiemy doskonale, że wszelkie problemy natury duchowej, potem natury psychicznej, natury moralnej przekładają się także na problemy cielesne, niestety. Więc myślę, że dbajmy bardziej o tę ekologię ducha, A więc o duchowość, o życie zgodne z łaską Bożą, zgodnie z darem chrztu, jaki otrzymaliśmy, a wszystko będzie miało swój porządek.
Odbierzemy, ojcze, odbierzemy następny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Mogę rozmawiać?
Tak, jesteśmy na antenie. Kto mówi, skąd telefon?
Jeszcze raz.
Kto mówi, skąd telefon? Prosiłbym też o wyciszenie radia już, gdyż jesteśmy na antenie.
Jestem Wiesława Pisarska ze Skarżyska Kamiennej.
O proszę, czyli tutaj miejscowa pani.
Ja mogłam się dodzwonić, już myślałam, że nie będę, ale skoro się dodzwoniłam, to jednak będę rozmawiała.
Tak, prosimy.
Już mogę?
Tak, oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja głównie to do księdza profesora, że taki piękny temat dostosowany zarówno do miejsca, jak i czasu. Już od zarania nasi przodkowie mówili, że bez Boga ani do proga, albo bez Boga jesteśmy jak drzewo bez korzeni. A my tu w Skarżysku Kamiennej, mając Matkę Miłosierdzia, Matkę Jezusa Chrystusa, naszą patronkę, przychodzimy do niej z troskami, kłopotami i radościami oraz nadzieją. To ona czeka na nas. Spogląda z nad bramy na każdego przybyłego. A tysiące pielgrzymów przez ten czas ponad 30-letni przybywa do tego miejsca, by modlić się, by dziękować, by prosić przed jej wizerunkiem. Jest spokojna, skupiona, łagodna, tylko kącikami ust, tak delikatnie uśmiechająca się do każdego, by w ten sposób okazać swoją miłość, ale poważna, bo każdego wysłuchuje jako Matka Miłosierdzia. Wiele tutaj zostawia swoich próśb. Niektóre z nich, uzyskane łaski, tak były opisane w czasopiśmie Cuda i Łaski Boże. Nie wiem, czy dokładnie mówię. Tak, Cuda i Łaski Boże, takie czasopismo. Ja także przychodzę, by popatrzeć na jej skrzyżowane dłonie i uwierzyć w tym momencie, że przytula mnie do siebie jak kochająca matka. Z całą ufnością osobiście otwieram przed nią myśli, serce i chcę, by stała się posłusznym, bym stała się posłusznym narzędziem w jej rękach, bo przynoszę braki, ale i nadzieję na lepsze jutro. Na zakończenie chciałabym powiedzieć, przeczytać słowa Jana Pawła II, które nie tylko drogowskazem są dla nas, ale także to one powinny być takim testamentem. O Mario, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkimi, aby nie był daremny krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zgubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał głębiej ufać Bogu. Tyle z mojej strony. Chciałam pozdrowić kapłanów, którzy tam się znajdują.
Dziękuję. Dziękujemy uprzejmie pani Wiesławo za telefon, za
pani
też...
Wiesława dziesiątki tysięcy pielgrzymów przeprowadziła przez to sanktuarium, dlatego tak właśnie wyglądało jej przeprowadzenie i takie właśnie jakieś umacnianie duchowe tych pielgrzymów. Stąd właśnie jej świadectwo. W tej chwili jest chorująca, więc pozdrawiamy, życzymy zdrowia i zapraszamy z powrotem do pielgrzymów.
Ale też takich, no, takich przewodników po sanktuarium potrzeba, jak pani Wiesława, prawda, która sama też doświadczyła wierzących, tak, który nie przychodzi jak do muzeum, tylko jako do miejsca świętego, prawda, z wiarą. I dziękuję też pani Wiesławo za to, że pani też no, odsłoniła przed nami swoje serce i tak pokazała, że to jest miejsce dla pani ważne i dlatego pani chce przyprowadzić do niego innych, bo jeżeli coś jest dla nas ważne, to chcemy innym o tym powiedzieć i jakby też im pokazać i zaprosić ich do tego doświadczenia. Prosimy Radio Maryja. Halo? Halo? Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo dziękuję właśnie za ten piękny temat, który dzisiaj właśnie jest w Radiu Maryi. Ja z perspektywy lat dziecięcych odnośnie właśnie pobożności maryjnej, to my zawsze, gdy Maj przychodził, to mieliśmy krzyż i kapliczka i zawsze żeśmy właśnie litanie śpiewali do Matki Bożej i pieśni i chodziliśmy, to były lata 70. Ale to jest takie niesamowite, że tak pamięta do dziś. Niby teraz już jest człowiekiem, no już starszym, prawda? Ale jeszcze to wszystko żyje w tym sercu. I właśnie myślę, że to jest takie... My właśnie rodzice nam przekazali właśnie tą wiarę, bo z babcią chodziłam, bo koło babci nawet jest też kapliczka. I właśnie pamiętam, jak mama tam z babcią i sąsiadki przychodziły właśnie, żeśmy się modlili. Taki mały szkrab, byłam 5-6 latek. I to nam po prostu weszło tak jakby no po prostu do serca, bo człowiek pragnął właśnie uwielbiać Matkę Bożą, bo ona jest właśnie Matką Pana Jezusa. I może to niektórzy, tak jak tu ojciec, znaczy profesor, prawda, kapłan mówił, że ta taka jest troszkę mylna ta pobożność, że po prostu tak jakby tylko była cześć oddawana Matce Bożej, a Pana Jezusa tak jakby zostawiany był, prawda, ale właśnie to jest tak jak ja się zgadzam właśnie z tą myśl, z tym powiedzeniem właśnie, z tą nauką, co powiedział właśnie ojciec profesor, bo może to jest takie, że ludzie po prostu nie, tak jak było dawniej, prawda, wiadomo od zarania Kościoła, że po prostu nie, nawet powiedziano takie bluźnierstwo, że przeciw Matce Bożej, że ona nie jest właśnie, że Pan Jezus nie pochodzi z jej ciała, prawda? I to było właśnie bluźnierstwo, bo ja właśnie tak się troszkę posiłkuję tym, mam taką książeczkę Kwiat Eucharystyczny i właśnie to jest wyjaśnione, że Kościół na to bluźnierstwo ułożył tak jak wiary w słowach witam cię ciało prawdziwe zrodzone z Maryi Dziewicy. Czyli i to jeszcze dalej, dlatego nie ma świątyni katolickiej, której byś obok tabernakulum zawierającego ciało Jezusa nie spostrzegł obrazu tej, która była pierwsza jego przybytkiem żyjącym. Czyli my mamy mieć tę świadomość, że właśnie Pan Jezus jest z Najświętszej Maryi Dziewicy i ona jest w każdym razie, Pan Jezus przyjmując, to jest takie moje zdanie, znaczy taka moja refleksja, takie myślenie, że po prostu Pan Jezus otoczony chwałą, tak samo jest otoczona chwałą Maryja, bo ona jest jego matką. I tak, takie mam moje myślenie. Także proszę może takie bardziej jeszcze o takie do po prostu wyjaśnienie może, czy to jest taka w miarę dobra ta droga, czy to może takie zmylne moje jakieś mniemanie o tym wszystkim. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. mówiła Teresa z diecezji siedleckiej. Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Tereso, z Panem Bogiem. Poproszę księdza profesora.
Pani Tereso, ja w odpowiedzi na to przywołałbym takie dwa porównania świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. To autor, który bardzo przyczynił się do upowszechnienia pobożności maryjnej i jest wciąż bardzo takim chętnie czytanym autorem, tym bardziej, że właśnie na świętym Ludwiku Grignion de Montfort, na jego traktacie o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny wychował się święty Jan Paweł II. Otóż święty Ludwik w tymże wspomnianym traktacie pisze, że Maryja jest jak echo Boże. Ilekroć my wołamy Maryja, to ona jak echo odpowiada Bóg. A w innym miejscu święty Ludwik powiada, że Maryja jest jak soczewka, czyli szkło powiększające, szkło, które skupia światło, które na nią pada. Soczewka nie zatrzymuje światła na sobie, ale to światło intensyfikuje i kieruje do właściwego obiektu, albo też z tego właśnie to światło, które wychodzi ze źródła, jest uporządkowane i skierowane tam, gdzie trzeba. Więc rzeczywiście my, zwracając się do Maryi, oddajemy cześć Chrystusowi Panu, bowiem ona jest Jego Matką i rola Maryi w dziele zbawienia, jak to przypomniał Sobór Watykański II, jest przyporządkowana Chrystusowi i Kościołowi. I jeżeli o tym tu mówimy, tak akcentujemy to mocno, to właśnie po to, żebyśmy nie zapominali, że Maryję rozumiemy tylko wtedy, kiedy mamy przed oczyma Jezusa. Tu przywołam pewne takie zdarzenie, na które zwrócili także nasi mariologowie uwagę, między innymi ojciec profesor Celestyn Napiórkowski, franciszkanin z Niepokalanowa, który jeśli nas słucha, to serdecznie go pozdrawiam, czcigodnego ojca. Otóż kiedy w roku 2000 odbywał się Kongres Mariologiczny i Maryjny w Rzymie, wtedy Jan Paweł II spotkał się z uczestnikami tego międzynarodowego kongresu i w przemówieniu, na zakończenie przywołał słynne zdanie, słynną taką sentencję, którą ja już tu cytowałem, przez Jezusa do Maryi, przez Maryję do Jezusa, per Mariam ad Jezum, i dodał, tak zawiesił głos i dodał, to po łacinie powiedział, po włosku, allora per Mariam ad Jezum ed anche per Jezum ad Mariam, przez Jezusa do Maryi. I teologowie osłupieli, bo to znaczy papież popełnił błąd, powiedział, że przez Jezusa idziemy do Maryi, no to jakby odwrócenie w ogóle porządku. Tymczasem Jan Paweł II chciał w ten sposób zwrócić nam uwagę, że nie zrozumiemy roli Maryi, jeżeli wpierw nie uwzględnimy Chrystusa. Więc jeżeli byśmy chcieli na Maryję patrzeć jako samą w sobie, to zupełnie pogubimy się. Zawsze rolę Maryi w dziele zbawienia należy ujmować w perspektywie Jezusa Chrystusa. To tyle.
Ja, jeśli można, to wracając właśnie do prymasa Wyszyńskiego, wielu z nas na pewno zastanawiało się, dlaczego ta beatyfikacja jeszcze się nie dokonała jego, ale znalazłem takie piękne zdanie w wywiadzie pani Czaczkowskiej z ojcem Kijasem, który jest relatorem w procesie beatyfikacyjnym i powiedział między innymi: osobiście sądzę, że prymas może być patronem osób, które czują, że znalazły się w sytuacji bez wyjścia. To oczywiście to doświadczenie, które prymas miał w więzieniu, ale potem również w czasie swojej misji jako pasterza Kościoła. I tutaj chciałbym dotknąć czegoś, o czym oczywiście mówimy, ale takiego aspektu oddziaływania Matki Bożej jako tej, która... Zresztą to mówił często prymas, że tu nie chodzi tylko o pobożność, o tkliwość, o czułość wobec Matki Bożej, ale to, że Matka Boża chce, żebyśmy jej pomagali, żebyśmy pomagali również jej w tym dziele. I tu prymas wymyślił kapitalną rzecz, ogłosił to ponad 50 lat temu, czyli żebyśmy byli jej pomocnikami w dziele Jezusa, czyli w dziele Kościoła. I to jest, widzimy, jak dzisiaj temat Kościoła albo rozumienia Kościoła jest tematem trudnym i niezrozumianym, ale właśnie może też dlatego, że wielu z nas, którzy odwołują się do Matki Bożej i którzy mają do niej nabożeństwo, jakby nie przekroczyło w swoim odniesieniu do Matki Bożej tego wymiaru właściwego i pięknego rozumienia Kościoła, że Kościół jest tą właśnie pomocą w czasie próby i dobre nabożeństwo do Matki Bożej, właściwe nabożeństwo do Matki Bożej prowadzi nas właśnie do Kościoła, w którym możemy nie tylko przeżyć próbę, ale również z tej próby zwycięsko dojść. Tu mowa o sakramentach, mowa o tych środkach ascetycznych, o duchowości. To jest coś, co jest życiem, z którego możemy korzystać, ale jednocześnie właśnie być pomocnikami w Kościele, to też całe to dzieło pomagania i duchowego, ale też całe dzieło pomocników, czyli tych, którzy w sposób konkretny właśnie w czasie pandemii, czy w czasie różnych trudności mogą pomóc innym w konkretny sposób, nawet przynosząc właśnie coś do jedzenia, bo właśnie ktoś bliski tego jedzenia nie ma. Więc jest okazja do tego, żeby o tym teraz pomyśleć.
3-4 minuty po 23:00 jesteśmy w Skarżysku Kamiennej, tutaj Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Maryja, ucieczka nasza w czasie próby, temat rozmów 693-112-255 i 693-112-200. Słuchamy, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Miło mi powitać ojca, ojcze Dariuszu, mówi Elżbieta z Warszawy.
Proszę.
Serdecznie chciałam powitać wszystkich zebranych wielebnych księży. Ja chciałam kilka słów powiedzieć na temat mojego osobistego doświadczenia, roli i znaczenia w życiu osobistym i zawodowym i rodzinnym Matki Bożej. Ja przez długi czas proszę wielebnych księży. Miałam wielki kłopot z modlitwą osobistą. Modliłam się długo i ciągle do Pana Jezusa, pomijając przez wiele lat rolę i znaczenie modlitwy Matki Bożej. Niepokoiło mnie to troszkę. Nie rozumiałam tego stanu ducha. I w pewnym momencie, proszę ojców, wpadła w moje ręce z rządzeniem Bożej Opatrzności piękna książeczka ojca Ignacio Larranagi. Nie pamiętam, czy ojca Marianina, czy redemptorysty. Książeczka pod tytułem Milczenie Maryi. Treść tej książeczki poraziła mnie tak bardzo, że czytałam ją kilka razy. Uświadomiłam sobie, że mateńka jest, że jej rola znacząca, rola wyrażona postawą milczenia, jakże wspaniałą postawą. I w pewnym momencie Duch Święty sprawił, że zaczęłam rozmawiać z Matką Bożą i prosić Pana Jezusa, żeby pozwolił mi zrozumieć jej rolę. Nie tyle może w dziele odkupienia, bo ta mi się wydawała na mój skromny rozum zrozumiała, ale w roli mojego życia i mojego modlitewnego odniesienia się do Pana Boga, jak też w roli duchowego wzrostu. Modląc się bowiem przez długie lata do Pana Jezusa, czułam, że zdradzam Matkę Bożą, a modląc się do Matki Bożej, czułam, że zdradzam Pana Jezusa. Wielki niepokój duchowy towarzyszył mi przez wiele lat i w pewnym momencie mocą zrządzenia opatrzności Bożej dostałam olśnienia. Zaczęłam rozumieć te sformułowania ucieczki, pośredniczki, pocieszycielki i rozumieć, że przez Matkę zdążam do Pana Jezusa. A Matkę Bożą prosiłam, żeby mnie z kolei uczyła rozmowy z Panem Jezusem i nie pomijania w tych rozmowach jej. I proszę sobie wyobrazić, że teraz jestem wielką jej córką, córką, która jest jej wielce wierna, ponieważ od już kilkudziesięciu lat modlę się w Róży Różańcowej i posługuję jako zelatorka w Apostolstwie Dobrej Śmierci, gdzie naszą patronką i orędowniczką jest Matka Boża Bolesna z Górki Klasztornej. I nastąpił taki okres w moim życiu, za co Bogu nieustannie dziękuję przy moim wieczornym rachunku sumienia i modlitwie, że przestał istnieć taki duchowy dysonans, który mi odbierał spokój ducha i sprawiał, że ja w modlitwie doświadczałam takiego niespełnienia. A teraz zaistniała w moim sercu taka wewnętrzna harmonia, cichość, skupienie i zrozumienie tej roli, za co pragnę Panu Bogu z całego serca podziękować. I na tym skończyłabym moją wypowiedź. Proszę ojców, bardzo dziękuję. Błogosławionego wieczoru życzę z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękujemy za świadectwo drogi.
Piękne świadectwo. Ono mi przywołuje na myśl słowa z Ewangelii świętego Łukasza, z Ewangelii dzieciństwa, w której święty Łukasz dwukrotnie, co jest bardzo wymowne, zauważa, że Maryja wszystkie te rzeczy, wszystkie te wydarzenia związane z Jezusem rozważała i zachowywała w swoim sercu. Więc Maryja jest tym przykładem modlitwy medytacyjnej. Właśnie tak jak Pani powiedziała, tego wsłuchania się w Słowo Boże. Słowo rozbrzmiewa, ale musi trafić na podatny grunt, który to słowo przyjmie i pozwoli mu wzrastać. Maryja uczy nas właśnie, naśladowanie Maryi uczy nas medytacji, uczy nas wyciszenia. Tak się dzieje na przykład w modlitwie różańcowej. My często modlitwę różańcową postrzegamy jako taką trochę modlitwę słowną, mechaniczną, ale właśnie ten rytm słów powtarzanych prowadzi nas głębiej. Przez to powtarzanie słów zaczynamy docierać do głębi sensu tego, co wypowiadamy. Różaniec jest modlitwą medytacyjną. Często ja się spotykałem, przynajmniej w dyskusjach ze studentami, studenci mówią, że no na przykład my jako katolicy nie mamy takich medytacji, jakie mają na przykład religie dalekowschodnie. Tam to są prawdziwe medytacje. Ale przecież jeżeli uważnie się przyjrzymy praktykom medytacyjnym dalekowschodnim, ja oczywiście nie chcę stawiać znaku równości, to zauważamy, że te medytacje dalekowschodnie są często oparte na tak zwanej mantrze, czyli na powtarzaniu jakiejś frazy, która niestety czasem bywa rodzajem zaklęcia czy przywoływaniem jakiejś magicznych imion i w ten sposób się dokonuje medytacja. My mamy dokładnie ten sam mechanizm powtarzania już nie jakichś magicznych formuł czy zaklęć, ale słów natchnionych, słów Bożych, słów, które nas prowadzą do spotkania z osobowym Bogiem w Jezusie Chrystusie. I tego nas uczy Matka Boża, właśnie poprzez to rozważanie i zachowywanie w swoim sercu.
Czy też modlitwa jezusowa na wschodzie chrześcijańskim.
Tak, zobaczmy. Właśnie oparte na hezychazmie.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maciek z Wrocławia.
Bardzo proszę, panie Macieju.
Tak.
Panie Macieju, jesteśmy.
Witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Jestem mieszkańcem Wrocławia. Byłem tak uczciwie od wielu lat. Nigdy się nie zastanawiałem nawet, ile może być w danej miejscowości sanktuariów maryjnych. Ponieważ często było tak, że w ogóle się tym ludzie nie interesowali. Zacząłem się, jakby Jasna Góra, wiadomo, jest dla mnie takim miejscem szczególnym. Ale w samym Wrocławiu okazuje się, że ostatnimi czasy poznałem dwa sanktuaria, na których jest tak naprawdę 9. Jestem bardzo zdziwiony, ponieważ nigdy o tym w życiu tak naprawdę nie widziałem. Ostatnim sanktuarium, którym właśnie poznałem, jest sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, patronki i opiekunki małżeństwa, to jest jedno, oraz sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia Ostrobramskiej przy parafii opieki świętego Józefa w Wrocławiu. I powiem tak, jak wcześniej oczywiście był taki okres, że w ogóle się czułem nie modlił. Po pewnym okresie życia swojego wróciłem do modlitwy i Matka Boża codziennie, inaczej, codziennie muszę się z nią spotkać i rozmawiać. Taką podstawą jest dla mnie oczywiście o 21 zawsze apel jasnogórski, ale uwielbiam również chodzić do tych sanktuariów lokalnych, o których nie wiedziałem, a się dowiedziałem, tam zawsze uklęknąć, rozmawiać z Matką Bożą o tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu, nie tylko. I właśnie tym szczególnym takim dla mnie punktem jest sanktuarium lokalne Najświętszej Marii Panny Miłosierdzia Ostrobramskiej w parafii opieki świętego Józefa we Wrocławiu. I to tyle, jeżeli o to chodzi.
Dziękuję bardzo, panie Macieju, też za to świadectwo, które pan dał, bo pokazał też pan jakąś swoją drogę, a jednocześnie dał podpowiedź, prawda? Ponieważ kiedy patrzymy na drogę czyjąś, która prowadzi do celu, bo może być taka, która jest bezdrożem, ale która prowadzi do celu, to jednocześnie jest zachęta, żeby tą drogą pójść. Ojciec Mariusz.
Ja się uśmiecham, bo we Wrocławiu posługiwałem 6 lat właśnie w miejscu, które było takim tylko kościołem parafialnym pod wezwaniem świętego Antoniego, ale kiedy zaproszono nas tam ponad 20 lat temu, a był to moment objawień, fałszywych objawień w Oławie, to właśnie intencja pasterzy wrocławskich była taka, żeby była propagowana zdrowa maryjność. Nie ta fałszywa, tylko zdrowa. Więc zaproszono Paulinów z Matką Bożą Jasnogórską. I od razu to miejsce od 1998 roku stało się takim miejscem adoracji, modlitwy i spowiedzi. Potem, i to miałem szczęście właśnie towarzyszyć tym wszystkim ludziom na tym etapie mojego posługiwania, i stało się na dzień dzisiejszy właśnie Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. To była rocznica, 50. rocznica od właśnie tego ogłoszenia przez Sobór Watykański II Maryi Matką Kościoła. I co chcę powiedzieć, dlaczego taki tytuł Kościoła? Dlatego, że wielu Wrocławian, nie tylko, właśnie przez adorację Matki Bożej, wpatrywanie się w nią, adoruje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i albo wcześniej idzie do spowiedzi, albo później idzie do spowiedzi. Więc myśmy, kiedy zaczynali posługę we Wrocławiu, to mieliśmy czasami w ciągu dnia jedną albo dwie spowiedzi. Dzisiaj ludzie się ustawiają w kolejce i bardzo dużo osób przychodzi do konfesjonału i szuka drogi, co dalej, prawda? Gdzie się mogę nauczyć modlitwy? Gdzie mogę pogłębiać swoją doświadczenie wiary? Więc przy okazji tego miejsca są różnego rodzaju grupy i wspólnoty, które można powiedzieć są takim duchowym, specjalistycznym szpitalem różnych wymiarów duchowości, gdzie ci ludzie w sposób konkretny mogą się uczyć albo są skierowani do innych duszpasterstw. We Wrocławiu ich jest bardzo wiele, więc myślę, że to jest taka nowa formuła, która pewnie nie tylko we Wrocławiu, ale również w innych ośrodkach takich jak Toruń, albo Radom, albo Skarżysko-Kamienna funkcjonuje.
Albo Lublin. Ksiądz profesor.
Ktoś z moich bliskich opowiadał mi, będąc w Niemczech, o swoim doświadczeniu ziemi jakby jałowej, ziemi pustynnej. Ten ktoś po powrocie do Polski, przekraczając polską granicę, po prostu podziękował Bogu, to ta osoba się dzieliła ze mną tym doświadczeniem, za świętą polską ziemię. Może to brzmi bardzo patetycznie, ale zobaczmy, właśnie ile my mamy sanktuariów, około 350 koronowanych, a ile mamy tych małych, lokalnych, często znanych tylko w niewielkim jakimś zasięgu miejsc, które nas uświęcają. Właśnie co ciekawe, że naród polski
Właśnie w święta maryjne, czy w związku ze świętami maryjnymi, Polacy chętnie idą do spowiedzi, jadąc na Jasną Górę, bądź to korzystają z sakramentu pokuty, albo mają takie poczucie, że nie wypada stanąć przed Matką Bożą bez pojednania z Bogiem, bez skorzystania z sakramentu pokuty. W sanktuariach maryjnych sprawuje się Eucharystię, a więc właśnie Maryja nas liturgicznie prowadzi do Jezusa. Dostępujemy uświęcenia poprzez te miejsca maryjne. Może właśnie dlatego, tak sobie myślę, może właśnie dlatego w Polsce jesteśmy świadkami tej apokaliptycznej bitwy, tej agresji tego diabelskiego smoka, który próbuje walczyć z apokaliptyczną niewiastą, z Maryją. Właśnie dlatego, że jest to ziemia Maryi, uświęcona jej obecnością.
Ja bym tutaj, kontynuując właśnie i będąc sprowokowanym przez ojca księdza Marka, dodał jeszcze coś bardzo istotnego, żebyśmy właśnie w tym czasie próby, w której jesteśmy, w różnych wymiarach, zwłaszcza teraz w tym mocno agresywnym wymiarze strajków, odwołali się do czegoś bardzo ważnego, że jesteśmy oddani Matce Bożej. I że ona te przymierza, które są potwierdzone oczywiście przez łaskę Chrztu Świętego przez każdego z nas, ale to przymierze i króla Jana Kazimierza, i ślubów jasnogórskich, a zwłaszcza milenijny akt oddania w niewolę miłości Matce Bożej za wolność Kościoła Chrystusowego w świecie, to są pieczęcie, które dają nam poczucie, nawet w tej walce i w jakimś walce oczywiście duchowej, myślę o tym wymiarze przede wszystkim, takie poczucie, że nawet jeżeli wydaje nam się, tak jak w Biblii, prawda, że już przechyla się szala zwycięstwa w drugą stronę i będziemy przegrani i będzie po prostu pobojowisko, ruina, to jednak ona zwycięża i tą nadzieję mamy, patrząc na Jezusa, patrząc na obietnice zawarte w Piśmie Świętym, że Maryja zmiażdży głowę węża. Te obietnice przechowujemy, można powiedzieć, z pokolenia na pokolenie i właśnie te sanktuaria są takimi, tak jak mówiłem, miejscami, gdzie te znaki zwycięstw, walki, ale oczywiście próby i zwycięstw się znajdują, więc myślę, że żebyśmy nie tracili nadziei i takiej ufności, odwołując się do tej pieczęci bardzo istotnej, do przymierza, do tego, że Matka Boża nas nie zostawi.
Ojciec, pamiętam stoczek, jakie są słowa wypisane w stoczku, co prymas napisał. Tam chyba zrozumiał to oddanie i tam się zawierzył i oddał. Nie mamy tych słów, które są wypisane w stoczku w kościele. Bardzo, bardzo ujmujące, że tam prymas właśnie się zawierzył Matce Bożej bardzo i od tego dnia stał się wolny. Odpoczął, że właśnie jest wolny te wszelkie lęki od niego odeszły.
Radio Maryja, proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Mówi Teresa z Warszawy. No ja chcę powiedzieć, że dla mnie Maryja jest królową naszych serc. A w ogóle to chcę powiedzieć, że ja kiedyś uczestniczyłam w Młodych Latach w rekolekcjach, którą wprowadził ksiądz kardynał Wyszyński. I on powiedział, że Polska powinna zawierać 40 milionów Polaków, wtedy będzie silna. A ja obserwuję, że obecnie Polska jakby wymierała. I to uważam, że to jest na skutek między innymi aborcji. I dlatego obowiązkiem naszym jest o tym mówić i piętnować szczególnie te napisy na kościołach, że aborcja bez granic. To tyle chciałabym powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Może spróbujmy tutaj w kontekście tego, co pani Teresa powiedziała, bo tak sobie myślę, prawda? Maryja, ucieczka nasza w czasie próby. Dzisiaj jest jakiś czas próby dla Kościoła w Polsce, dla Kościoła, dla ludzkiego rozumu też, prawda? Dla człowieczeństwa, dlatego że przecież...
Pytanie o sens tego, co się dzieje,
tak,
prawda?
Jest to, ale teraz właśnie, kiedy tę litanię loretańską odmawiamy, tam jest ileś wezwań Matko. Tak. prawda? Ten cud, o którym ksiądz profesor wspomniał w Kanie Galilejskiej, tam Maryja jest przedstawiona jako matka Jezusa, która mówi, że uczyńcie wszystko, cokolwiek syn wam powie, prawda? Więc tu jest ta relacja też pokazana przy pierwszym cudzie, którego Jezus dokonuje i też w rodzinie, prawda? Która dopiero cieszy się jakby tym zalążkiem swoim. W związku z tym ten tytuł matki, który tak dzisiaj jest, no, poniewierany, on jest szczególnie istotny dla nas i gdzieś tutaj taka demoniczna wściekłość na macierzyństwo wydaje się i to jest czas absolutnie próby. A w Polsce mama, matka, no to był ktoś i chyba, no, daj Boże, dalej jest ktoś, kto ma szczególne miejsce i w rodzinie, ale w sercu. Przecież nosimy zdjęcia bliskich nieraz, niektórzy w portfelu, inni może gdzieś tam teraz w telefonach, gdzieś, prawda? Ale to jest. I teraz, gdybyśmy tak to sobie próbowali przełożyć, to mam wrażenie, że to jest jakiś taki też czas próby i Maryja tutaj może odegrać absolutnie ważną rolę w tym czasie. Ksiądz profesor?
Ja bym poszedł jeszcze dalej. Jan Paweł II w 1988 roku przy okazji Roku Maryjnego wydał list o godności kobiety Mulieris Dignitatem, mówiąc o geniuszu kobiety, czyli tej wrodzonej kobiecie wrażliwości na człowieka, dlatego że jest człowiekiem. I wskazuje między innymi na Maryję jako tę, która uosabia w sensie niemal absolutnym ów geniusz kobiety, tę wrażliwość na człowieka, na jego sprawy. I to, co w tej chwili obserwujemy, że właśnie kobiety są bardzo agresywne przeciwko życiu. Czy to nie jest właśnie też kryzys pewnych wartości fundamentalnych? A z drugiej strony, czy to nie jest dla nas też wyzwanie, abyśmy poprzez właściwe odniesienia do Matki Bożej przywracali rolę i godność kobiety? Nasuwa mi się taka refleksja, może bardzo gorzka, ale jeśli spojrzymy na historię zbawienia, to upadek ludzkości zaczął się od kobiety. W historii, gdy patrzymy na różne kultury, na różne zjawiska historyczne, to procesy zaczynały się, te destrukcyjne procesy zaczynały się od kobiet niestety. Z wielkim niepokojem ja osobiście patrzyłem na to, co się działo na naszych ulicach, właśnie na kobiety, które są agresywne wobec życia, agresywne wobec samych siebie. To jest niepojęte. Gdzie jest geniusz kobiety? Gdzie jest jej wrażliwość na człowieka? Gdzie jest jej piękno? Więc rzeczywiście jesteśmy świadkami jakiejś wielkiej walki duchowej, jakiejś wściekłości złego ducha, i nasza obrona jest w Maryi. Jeżeli chcemy ocalić rolę kobiety w społeczeństwie, jeżeli chcemy, aby kobiety ocaliły w sobie własne piękno, własny geniusz, tę wrażliwość na człowieka i na życie, to myślę, że nie ma innej drogi jak powrót do Matki, do Maryi, do tych form pobożności maryjnej, które są naszym skarbem. I dlatego w tym sensie także, no, Maryja wychodzi nam naprzeciw poprzez swoje mariofanie, poprzez swoje objawienia, poprzez liczne znaki, poprzez świętych, którzy spełnili się właśnie poprzez cześć dla Matki Bożej, żeby tylko przywołać sługę Bożego Prymasa Tysiąclecia czy świętego Jana Pawła II.
I tak właśnie słuchając tutaj, już jesteśmy chyba przy lądowaniu, więc tak słuchając, co tutaj mówimy, widzę teraz, że Matka Boża, tak jak na Jasnej Górze, Matka Boża pokazuje, uczyńcie wszystko, co wam mówi Syn, tak Matka Boża Miłosierdzia, zapatrzona w swoje wnętrze, jakby chce nam podkreślić, jak ważne jest czystość serca, jak ważna jest troska o duszę, o wnętrze człowieka. To ukazuje nam Matka Boża Miłosierdzia. I myślę, że to, co dzisiaj ojciec powiedział, będąc tutaj kustoszem, będąc mając zespół duszpasterski, no, trzeba sobie nam wziąć bardzo do serca, żeby w tym sanktuarium robić wszystko, by chronić przed wystudzeniem. Naturalne wystudzenie prowadzi do śmierci. I tutaj to wystudzenie również ono właśnie, to duchowe, może dostać do śmierci. Stąd, kochani moi, pisała poetka i musimy te słowa pamiętać o Matce Bożej. Nigdy mia Ciebie ludu nie rzuciła, nigdy mia Tobie nie odjęła lica, jam podobnemu Twa moc i siła Bogu Rodzica. I tutaj się zwracajmy, dlatego ile jest kolejne księgi apelowe, są właśnie tutaj u nas ze spisami, z podziękowaniem i z wielką prośbą Matki Bożej o pomoc. Dlatego zapraszam tutaj do Matki Bożej Miłosierdzia, abyśmy wspólnie modlili się, byśmy się nie wystudzili.
Ja tylko chciałem jeszcze dodać, oczywiście potwierdzając to, co ksiądz Marek mówił, ale też z takim akcentem, że pomimo tej manifestacji, która się zbiegła oczywiście z czasem bardzo trudnym i dramatycznym, tylu zachorowań i cierpienia wielu rodzin, to jednak mam w głowie właśnie tych pielgrzymów, tysiące pielgrzymów, przecież na Jasnogórę przychodzi w normalnym czasie około 4 milionów pielgrzymów, bardzo dużo młodych w czasie wakacji, tyle marszów życia, tyle właśnie oaz, tyle spotkań w różnych duszpasterstwach. Oczywiście oni nie manifestują i nie krzyczą tak jak ci młodzi na ostatnich tych wiecach i marszach, ale jest ich więcej i chociaż statystyki nas czasami prowokują, że za aborcją jest 2/3 już Polaków, to ja wciąż wierzę właśnie w to oddanie się Matce Bożej, to oddanie, które jest gwarancją ubezpieczenia naszej wiary. Oczywiście to nie zwalnia nas właśnie w tej czasie próby z modlitwy, wręcz odwrotnie, tym bardziej powinniśmy się modlić. I tutaj dziękując za tą audycję i za Radio Maryja, no to właśnie możemy dawać taki impuls do jeszcze większej, gorliwszej modlitwy, do tego, żeby ta zdrowa maryjność nas inspirowała do świadczenia, do realizacji programu niezwykłego, jaki jest w ślubach jasnogórskich. Tam przecież właśnie jest wytyczony szlak, w jaki sposób kształtować nasze życie społeczne, narodowe, indywidualne, kościelne. Myślę, że to jest program wciąż nieodkryty w naszym czasie. I z taką właśnie akcentem nadziei jednak bym kończył to nasze tutaj spotkanie.
Dziękuję.
Może tytułem już takiego właśnie podsumowania chcę jeszcze powiedzieć, że w świetle dokumentów Kościoła mówiących o pobożności maryjnej wymieniamy kilka takich głównych form pobożności maryjnej, czci Matki Bożej. Jest to wzywanie Maryi właśnie w sytuacji próby, tak jak dziecko, które biegnie do mamy, bo jest mu źle. Jest to sławienie Maryi, tak jak Maryja sławi Boga, tak my razem z Maryją i za jej przykładem sławimy Boga. Jest pozdrawianie Maryi, co wyrażamy na przykład w naszym Zdrowaś Maryjo czy w różańcu. Kiedy mówimy Zdrowaś Maryjo, pozdrawiamy ją. Jest też formą czci Maryi uznawanie, czyli uznawanie prawdy o Maryi w jej planach, w planach Bożych i jej roli w dziele zbawienia. Bardzo ważną formą czci Maryi jest jej naśladowanie, a więc nie tylko takie emocjonalne odniesienie, ale naśladowanie, odwzorowywanie postaw Maryi, pokory, cichości, modlitwy, myśmy tu o wielu z nich mówili, i zawierzenie, oddanie się Maryi. Prymas Chlont, umierając, powiedział te słynne słowa, powtarzane wielokrotnie, dziś też to one tu padły, że jeżeli przyjdzie w Polsce zwycięstwo, to przyjdzie przez Maryję. Ale nie trzeba tego rozumieć na sposób magiczny, że to się dokona samo. Maryja właśnie mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. To zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, jeżeli my się jej zawierzymy. A co to znaczy się zawierzyć? Posłuchajmy Jana Pawła II z encykliki Redemptoris Mater. Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Boga Rodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin, podobnie jak apostoł Jan, przyjmuje Matkę Chrystusa i wprowadza ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego ludzkie i chrześcijańskie ja. Wziął ją do siebie, zaprosił do siebie, zaprosić Maryję do swojego życia, związać swoje życie, swoje decyzje, wszystkie swoje sprawy z nią. To jest zawierzenie i to jest droga tego zwycięstwa, które niewątpliwie przyjdzie.
Będziemy rzeczywiście, jak to powiedział ksiądz prałat, lądować, ale zapraszamy Państwa naturalnie do nawiedzania sanktuariów Matki Bożej, Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, Sanktuarium Jasnogórskiego naturalnie, bo to jest takie narodowe nasze sanktuarium. Nie zapominamy o Tuchowie oczywiście też, Matka Boża. No i to, co przygotowujemy się w rodzinie Radia Maryja także do oddania się Matce Najświętszej 8 grudnia w Niepokalane Poczęcie. 33 dni ze świętym Ludwikiem Marią Grignion de Montfort. Jesteśmy w kolejnym dniu. Jeżeli Państwo jeszcze nie włączyli się w to, a chcieliby, to zapraszamy. Jest jeszcze okazja, żeby to przygotowanie podjąć po katechezie, po rozmowach po katechezie, czyli około 9:20-9:30 i po koronce do Bożego Miłosierdzia. Dwa takie momenty na antenie Radia Maryja tego przygotowania. I 8 grudnia w 29. rocznicę powstania Radia Maryja Matce Najświętszej ponownie oddajemy się, odnawiamy to nasze oddanie Matce Bożej. Już patrzę, 23:33, więc prosiłbym o telefon tylko do modlitwy, jeśli nam się uda odebrać takowy, a może czekając na telefon, jakieś pozdrowienia krótkie, bo pewnie każdy tutaj z obecnych kapłanów takowe chciałby przekazać. No, zaczniemy może od ojca Mariusza, bo to i przeor, i rektor seminarium, więc spodziewam się, że tam cała skałka słucha.
Cała litania. Mam nadzieję, że bracia klerycy śpią. To serdecznie oczywiście pozdrawiam moją wspólnotę w Krakowie na skałce, mój zakon, szczególnie właśnie Jasnogórę z ojcem generałem, przeorem na czele. Wszystkich pielgrzymów jasnogórskich, którzy chodzili, pielgrzymują ze mną, tych moich przyjaciół, którzy teraz pewnie towarzyszą tej modlitwie, moją mamę, moich najbliższych i tych wszystkich, którzy właśnie mnie nauczyli tych dróg na Jasną Górę i z prymasem Wyszyńskim.
Dziękuję. Ksiądz profesor?
Ja chcę pozdrowić wszystkich moich bliskich, którzy pewnie słuchają, ale też chciałbym pamiętać o tych, którym obiecałem modlitwę, a prosili o taką modlitwę właśnie, bo doznają cierpienia, czy to spowodowanego epidemią, czy też innymi problemami, więc ich serdecznie pozdrawiam i życzę, żeby właśnie w Maryi odnajdywali siłę i nadzieję.
Bardzo dziękuję.
Ja najpierw dziękuję Wam wszystkim i ojcu Dariuszowi, księdzom, profesorom tutaj za obecność, za ten rozsławienie kultu Matki Bożej, za przybliżenie tego sanktuarium tutaj przez Radio Maryja. Pozdrawiam moich współpracowników, siostry zakonne, wszystkich pracowników świeckich i wszystkich pielgrzymów, którzy kiedykolwiek tutaj byli i serdecznie zapraszam. A jednocześnie chcę przypomnieć, że teraz trwają dni nowenny przygotowujące nas do święta Matki Bożej, a później po święcie idą dni opieki, dni dziękczynienia. I zapraszam bardzo serdecznie, zwłaszcza 16 listopada, na święto Matki Bożej.
Dziękuję bardzo i przygotujmy sobie teksty do komplety. Czy chwila muzyki? Poprosimy. Thank you. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, podśpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy w tym miejscu rachunek sumienia. Popatrzmy na ten mijający dzień, ale także na naszą relację do Matki, Matki Najświętszej, Matki Pana Jezusa. Czy jest we mnie ta maryjna pobożność, która uczy piękna, uczy czystości w każdym wymiarze? Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie, dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejdź na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać raz jeszcze za to dzisiejsze spotkanie. Tu słyszę, że przychodzą SMS-y do księdza proboszcza, gospodarza.
Właśnie, chciałem jeszcze pozdrowić dający znak mojego pasterza bardzo serdecznie, a także biskupa Deca, który także daje nam znak, że słucha i modli się z nami.
Bardzo pozdrawiamy serdecznie. Tak, i dzisiaj, proszę Państwa, byliśmy w Skarżysku Kamiennej, Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Wkrótce wspomnienie liturgiczne, to 16, prawda? Za tydzień, dokładnie za tydzień, więc także tutaj uroczystości i zapraszamy.
Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, no i osoba, która w duchowości nas utwierdza w każdy czwartek o 23.30. Także to zwykle wtedy słucham, księże profesorze, właśnie tego wieczornego spotkania.
Można słuchać jeszcze w internecie, to mamy na stronach Radia Maryje te audycje i też na mojej stronie. Moja strona bardzo łatwo do zapamiętania, www.marekchmielewski.eu. Nie PL, bo wtedy będzie to sołtys z Opolszczyzny, ale marekchmielewski.eu. Tam znajdziemy wszystkie audycje i też różne teksty moje. Można tam właśnie zaglądać na tę moją stronę.
To zapraszamy gorąco i za te rozważania też dziękujemy. No a sołtysa z Opolszczyzny też pozdrawiamy. I ojciec dr Mariusz Tabulski, Paulin, przeor klasztoru na Skałce w Krakowie, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Paulinów, także podobnie jak ksiądz profesor, członek Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przy tej okazji oczywiście zachęcam do strony Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Niedawno jeszcze byłem szefem tego instytutu, ale trudno, oddałem to dziecko mojemu współbratu, ale tam jest kilka ciekawych rzeczy na tej stronie. Zapraszamy serdecznie.
I ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, który nas tutaj gości, kustosz sanktuarium, proboszcz miejsca.
Tak. I też z radością was goszczę. Zapraszam za rok bardzo serdecznie. I też zapraszam na stronę Ostrobramska, wp.pl. Tam też są wiadomości, a także są wszystkie trzy kamery, bazylice w kaplicy adoracji. Można adorować Pana Jezusa, właśnie też jest w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, która codziennie jest z relikwiami, która codziennie jest od 7.30 do 18.00.
Bardzo dziękuję. Maryja jest naszą ucieczką w czasie próby, każdej próby, również tej dzisiejszej. Dziękuję także realizatorom, panu Pawłowi Bielickiemu i Krzysztofowi Gabskiemu, no i oczywiście wszystkim Państwu. Do usłyszenia, mam nadzieję, z Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Oddajemy głos do studia w Toruniu.